Proszę o zajmowanie miejsc. Przystępujemy do 25. punktu porządku dziennego obrad. Zapraszam serdecznie pana dyrektora Centrum Usług Informatycznych, pan Dariusz Jędryczek. Jest to zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustanowienia Centrum Usług Wspólnych dla jednostek organizacyjnych gminy Wrocław pod nazwą Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu oraz nadania statutu. Jest to na druku numer 1211/17. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Strasznie długa nazwa. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, pani prezydent, wnoszę o uchwalenie zmiany w statucie. Zgodnie z przepisami Centra Usług Wspólnych, mając podmioty obsługiwane, wnoszą do Rady Miejskiej o wskazanie, które podmioty mogę i w jakim zakresie obsługiwać. A w związku z tym, że dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 20 złożył wniosek o usamodzielnienie się, jeżeli chodzi o część obsługę finansową, wnoszę o zaprzestanie świadczenia usług zespołu szkół nr 20. Jest to również poparte pozytywną decyzją dyrektora Departamentu Edukacji. Tak samo wnoszę o zaprzestanie obsługiwania zespołu szkolno-przedszkolnego nr 3, też na wniosek dyrektora i popartego pozytywną opinią dyrektora Departamentu Edukacji. Również wnoszę o objęcie obsługą Wrocławski Zespół Żłobków w zakresie świadczenia usługi informatycznej związaną z systemami informatycznymi, a konkretnie chodzi o wprowadzenie systemu rekrutacji do żłobku we Wrocławiu. Jeszcze jedna rzecz, jest błąd w projekcie uchwały. Jest to omyłka pisarska, że uchwała jest z 24, a rzeczywiście będzie z 23. To jest tyle. Dziękuję, jeżeli są pytania.
Dziękuję bardzo. Opinie klubu radnych, klub Prawa i Sprawiedliwości? Pozytywna. Klub Rafała Dudkiewicza, opinia pozytywna, klub Nowoczesnej. Pozytywna. Komisja statutowa? Bez uwag. Komisja Edukacji i Młodzieży? Bez uwag. Czy ktoś w imieniu własnym lub komisji chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec czego przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wyniki głosowania. Za 27 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0 osób. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo.
Punkt 26. Zmieniający uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej, druk 1219/17. Bardzo proszę, pan dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, Sławomir Gonciarz.
Pani przewodnicząca, panie i panowie radni, pani prezydent, proszę o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia granic i zasad funkcjonowania strefy płatnego parkowania. Potrzeba zmiany uchwały wynika z faktu, że obecnie obowiązująca umowa z operatorem strefy dobiega końca. Szykujemy się do ogłoszenia nowego przetargu i w tym nowym przetargu, w nowym okresie funkcjonowania strefy płatnego parkowania chcemy wprowadzić pewne zmiany związane z przede wszystkim z dokonywaniem płatności. Chcemy wprowadzić możliwość dokonywania płatności przy pomocy karty zbliżeniowej. Dzisiaj nie mamy tej funkcji, a jest to chyba już teraz najpopularniejsza tej płatności mobilnej. Kolejna zmiana to jest zmiana związana z likwidacją identyfikatora T, czyli tego, który są dzisiaj zobowiązani do posiadania osoby, które płacą przy pomocy urządzeń mobilnych. Teraz już nie będzie on potrzebny, bo będziemy wszystkie numery stacyjne skanowali, także już jakby nie ma potrzeby, żeby do ZWiM-u się udawać po ten identyfikator. Kolejna zmiana to jest zmiana związana ze zmianą sposobu wydawania upoważnień dla kontrolerów parkingowych. Dzisiaj te upoważnienia wydaje pan prezydent. Chcemy, żeby te upoważnienia były wydawane przez dyrektora zarządu dróg. To na pewno nam uprości pracę, szczególnie dzisiaj, kiedy mamy bardzo dużą rotację na tych stanowiskach. I pozostałe zmiany, o które wnoszę, to są zmiany już takie stylistyczne, wynikające z poprzednio wprowadzonych zmian. To są zmiany słowa każdorazowy na każdorazowe i temu podobne. Bardzo proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję.
Dziękuję. Klub, proszę o opinię klubów radnych, klub Prawa i Sprawiedliwości.
Czy i z jakiego powodu w tej uchwale znajduje się zapis dotyczący minimalnej opłaty za parkowanie w wysokości 50 groszy. Szczerze powiedziawszy, wydaje się to być duże nadużycie, ponieważ w zależności od strefy istnieje taka okoliczność, że powiedzmy nawet te 5 minut przed godziną 18 ktoś przyjeżdża i chce legalnie zaparkować. Jest zmuszony do zapłacenia owych 50 groszy. To niby nie jest suma może wysoka, niemniej jednak powoduje to taką oto okoliczność. Ja bym się nie śmiał, jeśli pan się śmieje akurat z tego, co mówię, bo akurat wiem, że parkujących to irytuje, iż wykupując bilet parkingowy o godzinie 17.55, opłacamy go na dzień następny i to tam gdzieś około nawet kilkunastu minut dnia następnego. No, za każdym razem jest, czy pojawia się dylemat, czy wobec tego, no nie wiem, udajemy, że już jest 18 i liczymy na to, że kontroler nas tutaj nie przechwyci na tym procederze, czy też po prostu płacimy faktycznie owe 50 groszy, ale płacąc już za czas, za który w ogóle nie mamy ochoty korzystać, ani nie zamierzamy, ani nie będziemy korzystać, dlatego że zamierzamy odjechać tym samochodem w dniu bieżącym, a nie dnia następnego. I to jest sytuacja, która jest po prostu zwykłym, moim zdaniem, złodziejstwem i od tej praktyki należy odejść, dlatego że wielokrotnie, no jeśli to przemnożymy przez dziesiątki, setki, a może tysiące parkujących, to są kwoty, które rosną, a one zupełnie są nieuprawnione i pobierane w sposób nienależny. Także uzależniam ja w każdym razie głosowanie nad pozytywnym zaakceptowaniem od przyjęcia tej właśnie zasady, czy zniesienia tej zasady minimalnej kwoty wysokości owych 50 groszy lub znaczącego jego zmniejszenia do tej minimalnej, że tak powiem, monety, która jest możliwa do wrzucenia do parkomatu.
Dziękuję bardzo. Klub Rafała Dudkiewicza. Opinia pozytywna, Klub Nowoczesnej. Opinia pozytywna. Komisja statutowa. Bez uwag, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska. Jednogłośnie pozytywna, Komisja Budżetu i Finansów. Pozytywna, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki. Czy ktoś w imieniu własnym chciałby zabrać głos w imieniu komisji? Sebastian Lorenz, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Dyrektorze, ja się bardzo cieszę z tych zmian, bo o możliwość postulowania kartą w automatach do uiszczania opłaty postulowałem już dość dawno. Natomiast mam jeszcze takie pytanie, czy zaś dwa pytania. Czy istnieje możliwość w jakiejś tam dalszej perspektywie uelastycznienie naliczania czasu, na przykład w interwale 5-minutowym, 10-minutowym, bo to rzeczywiście spowodowałoby, że ktoś, kto przyjeżdża naprawdę na krótką chwilę, musi za to miejsce zapłacić w przedziale, no dzisiaj minimalnym, znacznie dłuższym, tam jest bodajże 45 czy 55 minut, nie pamiętam dokładnie. To jest moje pierwsze pytanie. I drugie pytanie, czy w ramach aplikacji miejskiej, która już funkcjonuje, którą ja sobie ostatnio pobrałem, miałem okazję się z nią zapoznać, jest przewidziany jakiś system, który będzie wspomagał wnoszenie opłat za miejsce parkowania, bo ja tak patrzyłem na te istniejące już funkcjonalności, one rzeczywiście aż proszą się o rozbudowanie o kilka takich dodatkowych elementów, o których ja myślałem, czyli na przykład elektroniczne rozkłady jazdy z możliwością geolokalizacji, o jakiś system właśnie uiszczania opłat parkingowych przynajmniej, tak żeby ta aplikacja w sposób kompleksowy zaspokajała te wszystkie potrzeby mieszkańców korzystających jakby z różnego rodzaju udogodnień w tym płatnych, tak? Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. Pan Jerzy Sznerch.
Ja mam pytanie takie do pana dyrektora. Ja oczekuję jakiejś takiej deklaracji jednoznacznej, że operator, bo ja sobie zdaję z tego sprawę, że to w marcu wchodzi nowy operator. Tak będzie procedura przetargowa trwała. I ten operator odnosi się, załóżmy, do 2000 parkomatów, które obecnie jest we Wrocławiu i on będzie je obsługiwał. Ale zdajemy sobie z tego sprawę, że w inżynierii ruchu jest opracowana strefa powiększenia ilości parkomatów we Wrocławiu i chwała im za to, bo ja jestem zwolennikiem większej ilości parkomatów. I wówczas ten operator nie zażąda podwyższenia stawek. Bo być może, że jeżeli zwiększy mu się ilość do obsługi, to prawdopodobnie będzie wnosił aneksowanie tej do tych obecnych, powiedzmy, porozumienia. I to takie moje jest pytanie zasadnicze. Czy to będzie brane pod uwagę? Czy pan bierze to pod uwagę? Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Damian Mrozek.
Chcę zapytać, czy w nowych parkomatach, rozumiem, będzie możliwość płatności kartą, ale czy będzie nadal obowiązek wpisywania numeru rejestracyjnego, bo jest to, widzę, że dla wielu osób dość problematyczne, zwłaszcza przyjezdnych i obcokrajowców. Nieraz wpisywałem za kogoś i to się notorycznie zdarza, że stoją, patrzą i nie wiedzą, co zrobić. Jest to rozwiązanie, w Krakowie czy w większości miast Polski nie ma tego obowiązku. Nie wiem, po co on jest wprowadzony i tutaj proszę o informację.
Dziękuję. Pan radny Jarosław Krauze.
Szanowni Państwo, ja korzystam z aplikacji telefonicznej płacenia za parkomat i płacę za każdą sekundę parkowania. Jak wsiadam, naciskam, że się zakończyło. Tak samo korzystam z tej samej aplikacji, jak jadę tramwajem. Kupuję bilet przez telefon, a więc wszystko można. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że myśmy dyskusję parę lat temu prowadzili na temat uchwały parkingowej. I to radni Rady Miejskiej Wrocławia z naszego klubu zaproponowali, aby pierwsza opłata wynosiła 50 groszy za 20 minut, drugie 50 groszy za drugie 20 minut, po to, żeby wymusić jakby naturalny ruch. Generalnie za trzecie 20 minut płaci się 2 zł, a więc w sumie za godzinę płacimy 3 zł. Ale myśmy to zrobili propozycją złożoną na piśmie, a nie gadaniem na sesji, że to jest złodziejstwo. I ja chciałem tutaj zaprotestować, że uchwała Rady Miejskiej Wrocławia, która obowiązuje, nie jest złodziejstwem, tylko jest prawem miejscowym. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy pan dyrektor zechciałby się odnieść do uwag?
Pan Rady trochę mnie uprzedził, właśnie chciałem o tym powiedzieć, że akurat jeżeli chodzi o te 50 groszy, to żadnych zmian nie wprowadzamy, to już od, o ile pamiętam, 2010 roku funkcjonują to, te opłaty i tu trzeba pamiętać, że te 50 groszy, za to mamy parkowanie 20 minut, tak? Normalnie jakbyśmy płacili za czas, jeżeli mamy za pierwszą godzinę 3 zł, to za 20 minut byłaby opłata złotówkę, patrząc proporcjonalnie. Także to i tak jest obniżenie stawki po to, żeby właśnie jak wymusić rotację, czyli jakby preferować takie krótkie postoje. Jeżeli chodzi o chęć płacenia rzeczywisty czas, który, bo tu mówimy o płatnościach bilonem w parkomatach. Jeżeli chcemy płacić za faktyczny czas, to o co pytał pan radny Lorenc, to już od dawna w ramach aplikacji mobilnej możemy płacić zarówno za ustaloną kwotę, zarówno za ustalony czas i za czas rzeczywisty, czyli funkcją start, tak jak powiedział pan radny, i kończąc stop. Czyli tutaj jakby mamy trzy dowolne możliwości, tutaj już no, nie ma jakby czego dawać, każda z opcji jest możliwa. Pytanie jeszcze było dotyczące wpisywania numeru rejestracyjnego. Dalej będzie taki obowiązek i to wynika z tego, że dzięki temu nie ma problemu z tym, że ktoś, kto zgubił bilet, bo często tak jest, ktoś gubi bilet albo kładzie na podszybiu, ale trzaskając drzwiami, no wiatr go zdmuchnie, powiedzmy, tak, bo tak się ludzie często tłumaczyli i nie widać go podczas kontroli, no my wiemy, że był jakby w sposób opłacony, bo mamy powiązanie numeru rejestracyjnego z czasem parkowania. Czyli dzięki temu jakby też, no, likwidujemy wiele problemów związanych z tym, że ludzie muszą nam udowodnić, że mieli opłacony bilet, a przynoszą bilet bez numeru, tak było kiedyś bez numeru stacyjnego, no i mówią, że no to oni parkowali, a wiemy, bo sprawdzaliśmy, mieliśmy informację, że powstała wręcz giełda biletów. Można było kupić bilet na dany dzień, daną godzinę. Ludzie po prostu sprzedawali, tak jak ktoś miał mandat, to mógł sobie znaleźć na stronie internetowej. Była po prostu giełda biletów. Wprowadzenie numeru stacyjnego jakby całkowicie ten problem ucięło. Dzisiaj każdy, nawet jak bilet weźmie ze sobą do kieszeni, zostawi go za szybą i tak wiemy, że miał opłacony, powiązany to jest z numerem stacyjnym. Pytanie kolejne dotyczyło większości parkomatów. prowizja, którą będziemy płacili operatorowi, nie jest związana z ilością parkomatów, tylko z ilością sprzedanego czasu parkowania. On będzie miał jakiś procent, nie chcę teraz mówić, bo to pokaże przetarg, jaki procent kwoty, które jakby liczoną od tego, którą uzyskamy, zapłat za parkowanie i w związku z tym im większa będzie strefa, to jego automatycznie będzie rosło jego wynagrodzenie, ale zgodnie z procentem, który został przyjęty, czyli nie będzie żadnych dodatkowych negocjacji związanych z zwiększoną stawką za opłaty, bo to nie będzie, będzie niejako matematyka, tak? I więc z pewnego czasu, bo będzie większa, zakładamy, bo dzisiaj nie, ale nie jest, ale może będzie większa strefa, może stawki też będą zmieniane, tak? Także tu będzie prowizja liczona od ilości sprzedanego czasu. I to chyba były wszystkie pytania.
Tak, dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Proszę o tablicę do głosowania. Kto jest za, proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę o wyniki. Za 25 osób, przeciw 7, 3 osoby się wstrzymały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Przystępujemy do kolejnych uchwał. Zapraszam panią dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości, panią Reginę Danek. Tutaj mamy kilka uchwał dotyczących tego samego, mianowicie odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielanej przy sprzedaży lokalu. Czy pani dyrektor zechciałaby omówić wszystkie razem, a później będziemy głosować oddzielnie. Dziękuję bardzo.
Pani przewodnicząca, panie i panowie radni, pani prezydent. Cztery uchwały Rady Miejskiej w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Są to szczególne te przypadki, gdzie ustawodawca przewidział możliwość odstąpienia poprzez uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia. Łączy je sytuacja życiowa tych ludzi. W trzech przypadkach to są sytuacje, kiedy na rzecz osób bliskich zostały przekazane przez nabywców nieruchomości, nabywców tych lokali, zakupione lokale, a następnie osoby obdarowane przekazały te lokale dalej bez obrotu gotówkowego. Były to takie przypadki, jak obdarowany syn dopuścił do własności tego lokalu współmałżonkę, jak obdarowana córka darowała na rzecz swojego syna, czy też babcia darowała na rzecz wnuczek lokal. Następna, jedna sprawa dotyczy sytuacji, kiedy pierwotna nabywczyni zbyła przed upływem 5 lat lokal i niepełną kwotę uzyskaną ze sprzedaży przeznaczyła na nabycie kolejnego lokalu w ciągu 12 miesięcy. Natomiast sytuacja jest szczególna, bo podyktowane to było jej stanem zdrowotnym, stwierdzeniem niepełnosprawności, koniecznością opieki przez osobę z zewnątrz i nabyciem lokalu w miejscowości, gdzie miała zapewnioną tą opiekę. Nie całą kwotę przeznaczyła na lokal, ale pozostałe 40 tysięcy wydała na przystosowanie lokalu dla potrzeb swoich jako osoby niepełnosprawnej. W związku z powyższym uznajemy, że są to te przypadki, które uzasadniają odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę o opinię klubów radnych, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Do wszystkich? Do wszystkich pozytywna. Klub Rafała Dudkiewicza? Do wszystkich opinia pozytywna. Klub Nowoczesnej? Opinia pozytywna do wszystkich. Dziękuję serdecznie. Komisja Statutowa? Komisja Statutowa do pierwszej uchwały nie zgłosiła uwag, natomiast do kolejnej dotyczącej odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty zasugerowała wykreślenie w paragrafie pierwszym frazy przez osobę obdarowaną. Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu i Finansów. Opinia jednogłośnie pozytywna do wszystkich. Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Gospodarki. Jednogłośnie pozytywna do wszystkich czterech. Czy ktoś w imieniu własnym lub komisji chciałby zabrać głos? Pani radna Grażyna Kordel, bardzo proszę.
Dyrektor, ja oczywiście jestem za tymi uchwałami, ale chciałam zgłosić no taki projekt, żeby do każdej umowy, bo zawsze jest urzędnik przy umowie notarialnej z ramienia Urzędu Miasta, prawda? Jest zakupujący dane mieszkanie, wykupujący i urzędnik, prawda? I czy nie można wprowadzić aneksem do tej umowy, ja wiem, że to jest zapis, na pewno taki jest zapis w umowie, że nie wolno zbywać mieszkania przed upływem 5 lat, ale czy nie można uczulić tego kupującego, żeby po prostu wiedział, no przyjął to do wiadomości, bo kupujący jest podekscytowany, mieszkanie kupił i z głowy, prawda? I przed upływem 5 lat ceduje to mieszkanie na członka rodziny czy na jakąś inną osobę. Więc czy nie można w ten sposób uczulić aneksem czy pismem drukowanym napisać w tej umowie, że nie wolno sprzedawać? Po prostu pani dyrektor w wydziale, pani dyrektor w departamencie, nie byłoby tyle pracy, my byśmy nie podejmowali tyle uchwał, bo na pewno część ludzi by no, nie dopatrzyła się tego, ale część na pewno by się dopatrzyła i nie byłoby problemu, nie byłoby zbycia przed tym upływem 5 lat i po prostu wszyscy by mieli mniej pracy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Czy pani dyrektor odniosłaby się do punktów?
Pierwsza sprawa Komisji Statutowej. Przyjęliśmy te sugerowane poprawki. Jako autopoprawki zostało złożone pismo. A jeśli chodzi o pytanie pani radnej, to te sprawy dotyczą roku, powiedzmy, 2010, kiedy w mniejszym stopniu świadomość taka wśród kupujących lokale była, że nie można przekazać na rzecz osoby, że osoba obdarowana nie może przekazać tego lokalu dalej. W tej chwili już bardzo szczegółowo pisujemy w aktach notarialnych, wprost w akcie notarialnym, wszystkie przypadki, kiedy można sprzedać i kiedy będziemy żądać bonifikaty. Również prezydent wysłał do wszystkich kancelarii notarialnych we Wrocławiu prośbę o szczegółowe informowanie osób, które nabywają i zbywają lokale uprzednio nabyte od gminy, żeby instruować, informować o grożącym postępowaniu w sprawie zwrotu bonifikaty.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy wobec tego do głosowania. Uchwała na druku 1197/17. Bardzo proszę o to do głosowania. Kto jest za, proszę o naciśnięcie przycisku podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę o wynik. 32 osoby za, przeciw 0, wstrzymała się 1 osoba. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą na druku 1198/17. Bardzo proszę, kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję, proszę o wynik. Za 32 osoby, przeciw 0, wstrzymała się 1 osoba. Przystępujemy do głosowania na druku 1199/17. Bardzo proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, proszę o wyniki głosowania. Za 31 osób, przeciw 1 osoba, wstrzymała się 1 osoba. Dziękuję bardzo. I ostatnia w tej chwili uchwała na druku 1200/17. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wyniki. Jest w porządku, tak? Dobrze, czyli za 33 osoby, przeciw 1 osoba, wstrzymała się 1 osoba. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pani dyrektor.
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do uchwaleń. Są dwa uchwalenia, jednakże będą omawiane one oddzielnie. Zapraszam pana dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju, pana Jacka Barskiego. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Morelewskiego, Karmelkowej i Kowalskiego w Wrocławiu na druku 1212/17.
Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Wysoka Rado. Przedstawiam pierwszy z planów, które dzisiaj są do uchwalenia. Obszar położony w południowo-zachodniej części miasta. Fragment, który dopełnia zabudowę osiedla Oporów. Jest to teren, który dzisiaj zajmują bazy, składy, magazyny. Obszar o powierzchni około 10 hektarów. Przeznaczenia terenu w tym planie, Państwo już do kolorów są przyzwyczajeni. Te jaśniejsze brązy to jest zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, w większości wolnostojąca na fragmencie szeregowa. Ciemniejszy brąz to jest zabudowa willowa i pas zabudowy mieszkaniowo-usługowej wzdłuż ulicy Karmelkowej, jednakże na wydzielonych polach. Także tak w kontekście dyskusji, która się toczyła wczoraj na Komisji Architektury, to nie jest tak, że tam powstanie jakiś długi, masywny obiekt mieszkaniowy. Pozostałe obszary, czerwony teren przeznaczony pod usługi, dedykowany usługom oświaty i fragmenty zielone to zieleń, a ten obszar o szlafurze zielono-czerwonej to teren pod możliwą realizację obiektu sportowego, placu zabaw, też w powiązaniu z zielenią. Do tego planu w trakcie procedury wpłynęły trzy uwagi. Dwie uwagi tej samej treści złożone przez firmy związane z będące właścicielami tego terenu. Te dwie uwagi dotyczyły zmiany przeznaczeń terenów, które miały polegać na wprowadzeniu głównie zabudowy wielorodzinnej lub szeregowej oraz zintensyfikowania większości parametrów i wskaźników zabudowy. Te dwie uwagi zostały odrzucone. I trzecia uwaga złożona przez firmę Tauron dotycząca ustaleń związanych z możliwością prowadzenia tutaj linii napowietrznej, zaznaczenia istniejących stacji transformatorowych i wprowadzenia zapisów dotyczących stref ograniczeń od tych linii. Plan zakłada docelowo oczywiście skablowanie. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia. Przedstawiłem Państwu uwagi, które nie zostały uwzględnione zarządzeniem prezydenta i proszę Państwa o uchwalenie miejscowego planu wraz z przedstawionymi załącznikami, w tym drugim stwierdzającym zgodność ze studium i trzecim rozstrzygającym o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do planu zgodnie z propozycją. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Panie Dyrektorze. Proszę o opinię klubów radnych, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Opinia pozytywna, Klub Prawa Dutkiewicza. Opinia pozytywna, Klub Nowoczesnej. Dziękuję bardzo. Komisja statutowa. Bez uwag. Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury. Pozytywna. Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki. Jednogłośnie pozytywna. Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska. Jednogłośnie pozytywna. Czy ktoś w imieniu własnym lub komisji chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, radny Sebastian Lorenz.
Panie Przewodniczący, Panie Dyrektorze, koleżanki i koledzy. Historia tego planu i dyskusja osiedlowa, jaka się przetoczyła przez Oporów, związana ze sposobem zagospodarowania tego terenu, była rzeczywiście dość gorąca, intensywna, doprowadziła do przygotowania takiego, a nie innego dokumentu. W moim przekonaniu on nie jest najgorszy. Natomiast mam do pana dyrektora pytanie, bo w przeciwieństwie do pierwotnie przedstawionego projektu i też w przeciwieństwie do projektu przedstawionego przez inwestora, tam mamy dzisiaj do czynienia ze znacznie mniejszą intensywnością zabudowy. Tutaj bardzo ciężko było osiągnąć swego rodzaju konsens pomiędzy interesem mieszkańców a interesem inwestora i wiem, że było to przedmiotem przynajmniej kilku dość ożywionych dyskusji, spotkań, w których ja zresztą również uczestniczyłem. I chciałbym, żeby to może w kilku zdaniach pan dyrektor przedstawił sprawił efekt tych spotkań, tak, uzgodnienia i odpowiedział na pytanie, czy udało się tu osiągnąć zdaniem pana dyrektora kompromis w tym względzie, czy ten plan będzie zaspokajał potrzeby obydwu stron, czyli strony społecznej i człowieka, który no też tam chce swoje pieniądze wyłożyć na gruntowną przebudowę tego terenu, na praktycznie całkowitą zmianę charakteru tego fragmentu osiedla. Przypomnę, że jest to ogromny obszar, bo on ma ponad 10 hektarów położony w południowej części Oporowa, który w sposób znaczący odmieni oblicze tej części osiedla. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Obara-Kowalska.
Panie dyrektorze, tylko do porządku, gdyby pan był uprzejmy przypomnieć nam, jaka jest wysokość renty planistycznej związanej z tym planem, dobrze? Bo jest to przekształcenie z użytkowania pod działalność gospodarczą na użytkowanie związane z mieszkalnictwem, co oznacza, że będzie to teren, z którego inwestor, o którym wspomniał Sebastian, o którego się tak troszczy, dla niego się to zmienia definitywnie, przeznaczenie tego terenu. I czy gmina w związku ze zmianą tego planu poniesie jakieś dodatkowe koszty? Jeśli tak, to jakie? To znaczy, jakie są skutki finansowe zmiany tego planu dla gminy? Dziękuję.
Dziękuję. Zamykam dyskusję. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo. Więc tak, pytanie, czy udało się osiągnąć konsensus? No w mojej ocenie tak, zważywszy na liczbę uwag, które spłynęły do planu. Do planu, tak jak referowałem, mieszkańcy nie zgłosili uwag. I teraz jeśli pan pyta o moją osobistą ocenę, to przez fakt, że do planu wpłynęły uwagi właściciela terenu, to z jego punktu widzenia ten konsensus na pewno nie został osiągnięty. W mojej ocenie jest to bardzo dobry plan w tym obszarze na dzisiaj, który tę równowagę łapie. Tak? Natomiast ocena tego faktu przez różne strony postępowania, przez różne frakcje, na pewno będzie inna w zależności po prostu od punktu widzenia. Jeśli chodzi o wysokość opłaty planistycznej, o którą pani radna pytała, to jest tak jak w innych planach zgodnie ze stanowiskiem Rady sprzed kilku lat. Na terenach tych, które są przeznaczone pod realizację celu publicznego, mamy możliwie niski, czyli 0,1%. Na terenach mieszkaniowych mamy stawkę o wysokości 3%. Tutaj przypomnę tylko państwu, ja mówiąc o bazach, magazynach, mówiłem o stanie faktycznym zagospodarowania terenu. Natomiast muszę przypomnieć państwu, że to jest w istocie rzeczy zmiana planu, który zakładał pewną transformację tego obszaru już na dzisiaj. Tam była wprowadzona zabudowa mieszkaniowa i tam były wprowadzone funkcje usługowe w planie, który obowiązuje, który dzisiaj zmieniamy w kierunku dużo bardziej mieszkaniowym, wprowadzając zieleń i tak dalej. W mojej ocenie per saldo tam nie powinno być znaczącej zmiany wartości. To tyle, co mam do powiedzenia.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przedstawione zostały Państwu uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o sposobie ich rozstrzygania winna rozstrzygać Rada. Czy w tej sytuacji życzą sobie Państwo indywidualnego rozpatrzenia tych uwag? Jeżeli nie, nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że wolą Rady jest rozpatrzenie uwag łącznie z przedstawionym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z propozycją przedstawioną w załączniku numer 3. Nie widzę, zatem przystępujemy do głosowania. Głosujemy uchwałę na druku 1212A łamane na 17. Bardzo proszę, kto jest z Państwa za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik głosowania. Za 35 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0 osób. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kosmonautów, Jeleniogórskiej i Starogajowej we Wrocławiu na druku 1213 łamane na 17. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tutaj mamy do czynienia z dużym bardzo obszarem w zachodniej części miasta. Plan obejmuje ponad 100 hektarów. Jest to teren, który dzisiaj w znacznej części jest już zabudowany, zagospodarowany głównie obiektami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. I celem opracowania, tutaj jeśli Państwo sobie może przypominają, jak referowałem w trakcie przystąpienia, ze względu na to, że na tym obszarze pojawiały się znaczące ilości wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, chcieliśmy, żeby ten teren kształtować za pomocą najlepszego możliwie planistycznego narzędzia, jakim jest właśnie plan miejscowy, a nie poprzez decyzję o warunkach zabudowy. Stąd podjęcie tego planu, jego opracowanie i to, co dzisiaj Państwu przedstawiamy. W mojej ocenie jest to bardzo udany układ kontynuujący w dużej mierze założenia kompozycyjne tego miejsca, założenia, które rozpoczęte zostały poprzez opracowany, jeśli dobrze pamiętam, jeszcze w 1993 roku planie szczegółowym, który na skutek wprowadzenia ustawy z roku 2000, w 2003 roku stracił swoją ważność. I te funkcje, które są tu wprowadzone, jest to właśnie głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, to są te kolory brązowe. Wprowadzamy też gniazda związane z usługami w tych obszarach, gdzie lokalne centra albo się już powoli zaczynają rysować, albo chcemy je wykształcić i w miejscach takich, w których spodziewamy się dobrego miejsca dla lokalizacji usług, węzłowych skrzyżowań czy innych miejsc istotnych dla osiedla. Jak Państwo widzicie na rysunku, jest tu dużo terenów zielonych. Tereny zielone w tym planie to jest ponad 26 hektarów, więc znaczący udział. Do tego planu w procedurze formalno-prawnej zostało złożonych 6 uwag, które nie zostały uwzględnione w zakresie dotyczącym wrysowania na rysunku planu istniejącej sieci transformatorowej, istniejących linii napowietrznych średniego napięcia, wymiaru działek podstacji, wprowadzenia zapisów do istniejących napowietrznych linii elektromagnetycznych wysokiego i średniego napięcia, czyli ta sama jakby grupa tematyczna, która w poprzednim planie była składana przez Tauron, tutaj również się pojawia. Tu również zakładamy docelowe skablowanie tej linii, więc z tego względu uwaga nie jest uwzględniona. I 5 uwag złożonych przez osoby fizyczne, które dotyczyły zlikwidowania zieleni na wskazanym w uwadze terenach, włączenia tego terenu do terenów usługowych w celu umożliwienia lokalizacji parkingu, zmiany wysokości ścian kolankowych, 3 uwagi na opisane w uwagach parametry i ostatnia dotycząca dopuszczenia budowy stacji kontroli pojazdów i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wskazanym w uwadze terenie. Chciałbym też, tu dziękuję pani radnej za czujność, została złożona autopoprawka. Ona dotyczy co prawda uzasadnienia, ale rzeczywiście tam wkradła się nieścisłość czy błąd związany z tym, że w związku z wybudowaniem ulicy Wojanowskiej, przedłużenia ulicy Fildorfa, zmieniła się trasa kursowania autobusów, co w uzasadnieniu zauważamy i zgodnie, nie będę odczytywał tej treści, ona została na piśmie złożona, więc tu dziękuję za uwagę i taka autopoprawka została złożona. Chcę Państwa poinformować, że projekt planu miejscowego nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, że przedstawiłem Państwu uwagi, które nie zostały uwzględnione zarządzeniem prezydenta i proszę Wysoką Radę o uchwalenie planu miejscowego wraz z załącznikami stwierdzającymi zgodność ze studium i rozstrzygającym o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do planu zgodnie z propozycją. Dziękuję bardzo.
Proszę o opinię klubów radnych, klub Prawa i Sprawiedliwości. Pozytywna, klub Rafała Dudkiewicza. Pozytywna, klub Nowoczesnej. Opinia pozytywna. Komisja statutowa. Bez uwag. Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury. Pozytywna. Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki. Jednogłośnie pozytywna. Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska. Dziękuję. Czy ktoś w imieniu własnym lub komisji chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pani radna Urszula Wanat.
Pani przewodnicząca, pani prezydent, panie dyrektorze,
Ja bardzo dziękuję za ten plan, bo był dosyć długo oczekiwany przez mieszkańców. Rodził tam wielki niepokój, dlatego że próbowali deweloperzy wejść w tą zabudowę na warunkach zabudowy, w tą zabudowę jednorodzinną. Także bardzo dobrze, że wreszcie możemy go uchwalić. No i właśnie tym takim momentem, gdzie już bardzo wyraźnie będzie oddzielona zabudowa jednorodzinna od wielorodzinnej, jest ten zapis, który w planie się pojawia, co to znaczy zabudowa jednorodzinna. I myślę, że przez te zapisy już będziemy chronić te obszary przeznaczone właśnie pod zabudowę jednorodzinną i to zapobiegnie tym konfliktom między mieszkańcami z bloków i domków. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Pan dyrektor chciałby się odnieść? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przedstawiony został Państwu uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o sposobie ich rozstrzygania winna rozstrzygać Rada. Czy w tej sytuacji życzą Państwo sobie indywidualnego rozpatrzenia tych skarg? Jeżeli nie usłyszą sprzeciwu, uznam, że wolą Rady jest rozpatrzenie uwag łącznie z przedstawionym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z propozycją przedstawioną w załączniku nr 3. Nie widzę, zatem przystępujemy do głosowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na druku 1213 łamane na 17. Bardzo proszę o tablicę do głosowania. Kto z Państwa jest za? Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę o wynik głosowania. Za 35 osób, 0 osób wstrzymujących się i 0 osób głosowało przeciw. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do nadania nazw ulicom i pasażowi na terenie Wrocławia na druku 1057 łamane na 17. To jest drugie czytanie. Bardzo proszę, panie
dyrektorze. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, drugie czytanie. Pierwsze dwie ulice w obrębie geodezyjnym Maślice. Obie nazwy pochodzą z banku nazw. Obie związane są z inicjatywą prezydenta w związku z wnioskami o nadanie numerów porządkowych. Ulica Wilkaska i Pasymska nawiązują do znajdujących się w sąsiedztwie nazw suwalskiej, ostruckiej, augustowskiej, czyli pochodzących od nazw miejscowości z województwa warmińsko-mazurskiego. Trzecia ulica w tej uchwale to jest pasaż Radinga, teren położony w obrębie osiedla Europejskiej Stolicy Kultury 2016, Nowych Żernik. Tak zgodnie z przyjętą kilka miesięcy temu koncepcją nazewnictwa, którą zaproponowali autorzy idei Nowej Wówy we Wrocławiu, miejscom, ulicom położonym w układzie południkowym, nadajemy zgodnie z pierwotną całościową koncepcją nazwy od architektów związanych z realizacją wrocławskiego osiedla Wówa. I tak Adolf Peter Rading, architekt modernistyczny, który brał udział w wystawach Werkbundu we Wrocławiu, ale także w Stuttgarcie. Mogę Państwu przytoczyć z jego dokonań to, co do dzisiaj można zobaczyć we Wrocławiu, czyli w dom własny we Wrocławiu przy ulicy Sochaczewskiej, domy szeregowe i wielorodzinne przy ulicy Wandy, Słowicze i Halera we Wrocławiu, loże niezależnego zakonu od Felos we Wrocławiu, pewnie Państwu doskonale znane jako Kino Lwów, pierwszą przebudowę apteki pod Murzynem we Wrocławiu, drugą przebudowę tejże apteki na obecnie Państwu znaną, to jest redakcja Gazety Wyborczej, dom jednorodzinny przy zbiegu ulicy Lipińskiego 1 na Zalesiu i budynek wielorodzinny właśnie na wystawie Mieszkanie i Miejsca Pracy, pierwotnie planowany jako wieżowiec, znany Państwu jako akademik pancernik. Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Powiem tylko, że zanim poproszę o opinię klubów, że będziemy głosować każdą ulicę i pasaż oddzielnie i dopiero na końcu przegłosujemy całą uchwałę. Bardzo proszę o opinię klubów radnych, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Bez opinii. Klub Rafała Dutkiewicza? Opinia pozytywna. Klub Nowoczesnej? Opinia pozytywna. Komisja statutowa? Komisja statutowa na swoim posiedzeniu zgłosiła 3 uwagi do omawianego projektu uchwały, a mianowicie jest to uaktualnienie podstawy prawnej, to jest pierwsza uwaga. Bardzo proszę o spokój. Druga uwaga dotyczy paragrafu drugiego uchwały, gdzie należałoby wskazać, że mówimy o drodze wewnętrznej. I trzecia uwaga dotyczy opisu miejscowości Wilkasy, aby nie było napisane, że jest to duża położona na Mazurach, tylko duża wieś położona na Mazurach. Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki.
Uchwałę w starym kształcie, to znaczy wszystkie trzy ulice en bloc, więc opinia jest pozytywna, z tym, że pięć głosów za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Dziękuję bardzo. Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury. Pozytywna. Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli. Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli. Pozytywna. Czy ktoś w imieniu własnym chciałby zabrać głos? Pan przewodniczący Jacek Osowski.
Szanowni Państwo, jak pamiętacie, przyczyną tego, iż dzisiejsza uchwała jest drugim czytaniem, był fakt, że mieliśmy głosować 3 ulice jednocześnie, w takim pakiecie ulicowym, że tak powiem. Dyskutowaliśmy i z panem dyrektorem Barskim, i z prawnikiem naszym także. Otóż okazuje się, że możemy zastosować rozwiązanie polegające na tym, że w ramach danej uchwały przeprowadzimy 3 głosowania dotyczące tych 3 ulic i następnie głosowanie całej uchwały. Ta ulica, która nie uzyska większości w głosowaniu, wypadnie z treści całej uchwały. I to jest pewne rozwiązanie tej sytuacji. Na przyszłość ustalaliśmy z panem dyrektorem Barskim, że będziemy raczej dążyli ku temu, aby zawsze ulica miała jedna ulica, jedną uchwałę, co oczywiście będzie zwiększało ilość uchwał. A w sytuacji dzisiejszej przegłosujemy 3 ulice. Jeżeli któraś nie uzyska większości, to wypadnie z uchwały i przyjmiemy końcową formę uchwały z tymi ulicami, które uzyskają większość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Piotr Maryński.
Szanowni Państwo, cieszę się, że w tej formule będziemy głosować. Przypomnę właśnie, że na komisji to wyglądało nieco inaczej, była cała uchwała. Ja przypomnę, że podczas sesji, na której głosowaliśmy zbiorowo te ulice na Żernikach, no była dyskusja na ten temat, ja podnosiłem te kwestie, o których już nie będę wspominał, z wiadomych przyczyn po prostu gorąca prośba, żeby dalej w ten sposób procedować, czyli po prostu nazwy kontrowersyjne, a do takich zaliczam nazwę od imienia niemieckiego architekta, żeby głosować generalnie osobno i wtedy mamy czarno na białym i możemy się, tak jak w moim przypadku, ja jestem żeglarzem, w Wilkasach bywam często i ta ulica mnie, ta nazwa mnie się bardzo podoba, ale jeżeli chodzi o kwestię niemieckiego architekta, no oczywiście będę głosował przeciwko, także mam nadzieję, że to wejdzie jako standard już do procedowania, szczególnie, że mamy tutaj do czynienia z dwoma okręgami, prawda? Że jest okręg, że te miejsca są oddalone od siebie. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Małek.
Proszę Państwa, Wysoka Rado, ja się chciałbym odnieść tutaj do nazwy ulicy imieniem niemieckiego inżyniera Adolfa niemieckiego architekta. Otóż, proszę Państwa, czytając życiorys inżyniera, no nie mam żadnych wątpliwości, że to był człowiek no, bardzo dobry, pozytywny. I no jest godny tego, żeby o nim pamiętać, żeby go upamiętniać, ale czy aż ulicą? No właśnie. I to znowu wracamy do tego samego tematu. W Polsce pamięć tego, jakie są stosunki nasze z Niemcami, jest bardzo żywa. Te stosunki nie są załatwione zupełnie. Niemcy się od tego odcinają zupełnie, Niemcy nie chcą uznać swoich, zbrodnie swoje uznają, natomiast uważają, że nie należy się Polakom nic, żadnych rekompensat za to, co oni popełnili. I to wszystko w naszym społeczeństwie jest żywe. I teraz tu się bardzo to z sobą gryzie, że tu mamy pozytywnego w zasadzie człowieka, ale o którym, można powiedzieć, ulica nie będzie wiedziała nic. Tylko wiadomo, że Wrocław znowu nazywa ulicę jakimś Niemcem, prawda? Jakimś Niemcem. Więc tylko apeluję o to. I tu jesteśmy teraz trochę, proszę Państwa, w pułapce, bo już ustalono, że połowa osiedla będzie się nazywała ulicami polskich inżynierów, połowa niemieckich inżynierów, prawda? No i już sprawa, klamka zapadła. Uważam, że to nie tak się powinno załatwiać, że teraz te stosunki z Niemcami są na tyle chłodne, że nie powinniśmy ich honorować. I mój apel jest taki, żeby na drugi raz unikać tego typu nazewnictwa ulic. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Sebastian Lorenz, proszę.
Panie przewodniczący, koleżanki, koledzy, ja mogę tylko westchnąć po raz kolejny, bo na tej sali znowu rozgrywa się spektakl, który w Radzie Miasta Wrocławia nie powinien mieć miejsca. Mieszanie stosunków polsko-niemieckich, które są chłodne, z powodu odkrywcy, słynnego już odkrywcy takiego egzotycznego państwa, jakim jest San Escobar, nie powinien mieć żadnego wpływu na to, czy my tutaj dzisiaj będziemy głosować nad nadaniem jednej z wrocławskich ulic imienia Adolfa Radlinga, czy też nie. Kwestia stosunków polsko-niemieckich, przypomnę, uregulowanych w różnych wymiarach, między innymi w wymiarze duchowym, porozumieniem biskupów polskich i niemieckich, przypomnę tutaj słynną frazę, wybaczamy, prosimy o wybaczenie, nie powinna mieć żadnego wpływu na to, czy nadamy jednej z wrocławskich ulic imię Adolfa Radlinga, naprawdę wybitnej postaci, która w sposób niezwykle istotny wpłynęła na to, jak wygląda dzisiaj nasze miasto. Ja powiem tylko jedno do osób, które nas słuchają, do tych wszystkich, którym na sercu leżą dobre stosunki z naszymi sąsiadami, do tych wszystkich, którym na sercu leży budowa wspólnej Europy, wspólnego domu, w którym będziemy żyli w spokoju, współpracując, przyjaźniąc się. Proszę Państwa, Niemcy są naszymi przyjaciółmi. Od czasu wojny minęło 70 lat. Każdy z nas, albo większość z nas, ma w rodzinie osoby, które ucierpiały z powodu II wojny światowej, ale to już jest historia. To było, minęło, o tym trzeba wspominać, o tym trzeba pamiętać, ale nie można na tym budować współczesnej polityki, współczesnego porozumienia między państwami, bo jest to po prostu niegodziwe. Ja jeszcze raz powtórzę to. Niemcy są moimi przyjaciółmi. Adolf Radling był wybitną postacią, antyfaszystą, osobą, która przyjęła obywatelstwo brytyjskie i nadanie jednej z wrocławskich ulic jego imienia jest aktem, który ja w pełni popieram. I bardzo uprzejmie proszę koleżanki i kolegów, żebyśmy tutaj naprawdę odstąpili od kwestii politycznych, od dotykania spraw związanych ze wspomnianym już przeze mnie odkrywcą państwa San Escobar, który niestety nasze polskie państwo kompromitują, głęboko kompromitują. Także oszczędźmy tego wrocławianom, oszczędźmy tego sobie, zagłosujmy tak, jak nakazuje nam wszystkim przyzwoitość, uczciwość, czyli za nadaniem tej nazwy. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Piotr Maryński.
W odniesieniu tutaj do wypowiedzi kolegi radnego Lorenza, w ten sposób... Proszę się za mnie nie wypowiadać, kto jest moim przyjacielem, kto nie jest. Kolega wypowiedział swoje zdanie później, także to po pierwsza uwaga. A druga uwaga, nie chodzi tutaj o osobę, tylko chodzi o zasadę, prawda? Jesteśmy w mieście polskim i mamy tylu polskich bohaterów, których powinniśmy honorować w tym polskim mieście, a Niemcy oczywiście nie honorują swoich obywateli Niemiec na terenie swoich na Niemiec, nie honorujmy ich we Wrocławiu, w polskim Wrocławiu. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Renata Granowska.
Ja króciutko, bo jesteśmy reprezentantami mieszkańców, wyborców. Żyjemy w pięknym Wrocławiu, europejskim Wrocławiu. A jak słucham dwóch panów radnych, to wiecie państwo, przerażenie i grozą się napełniam, że te wszystkie marsze potem, te wszystkie faszystowskie marsze, które się odbywają na ulicach, to nie jest śmieszne. Śmiejecie się? Z czego się śmiejecie? Z kogo, z czego, cokolwiek. cokolwiek sobie myślicie, dołączacie do tych ludzi, którzy właśnie pokazali to, że Polska jest Polską, Polska zawsze była Polską. Ale jesteśmy w Europie, mamy sąsiadów i żyjemy w pewnej symbiozie. I póki co, niech tak zostanie, a ja wam obiecuję, że na pewno tak zostanie. Nie obrażajcie tego, że jesteśmy wolni, że jesteśmy w Europie. To, że jesteśmy we Wrocławiu, powinniśmy być z tego dumni, że tutaj są ulice nazwane różnymi bohaterami z różnych narodów, z różnych nacji, bo tak jest.
Dziękuję. Pan radny Damian Mrozek, proszę.
Bardzo się cieszę, że Sebastian się zgłosił po mnie do głosu, bo dla niego mam pytanie. 70 lat minęło od zakończenia wojny, ale od wejścia Polski do Unii Europejskiej minęło znacznie mniej. I nie wiem, czy Państwo pamiętają sondaże, bo to chciałem przypomnieć. Niemcy byli drugim narodem w Europie po Austriakach, których większość była przeciw przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. No to skoro są nasi tacy przyjaciele, Sebastianie, no to odpowiedz, dlaczego nasi przyjaciele byli przeciwni większości wejścia Polski do Unii Europejskiej? To nie było 70 lat temu.
Dziękuję bardzo. Radny Sebastian Lorenz, bardzo proszę, minuta.
Jeżeli chcemy rozmawiać tutaj o sondażach, to należałoby się tego przygotować i wyjąć z rękawa kilka innych sondaży, które pokazują, że jednak tendencje dzisiaj wyglądają zupełnie inaczej. Tylko ktoś, teraz odpowiadając na zarzut kolegi Marińskiego, tylko ktoś, kto nie jest pewny polskości naszego miasta, będzie w taki bardzo widowiskowy, ostentacyjny sposób podkreślał, że to jest polskie miasto, że tutaj, prawda, patriotyczne. Nikt nie ma z tym żadnego problemu, nikt tego nie kwestionuje, więc nie ma naprawdę żadnej potrzeby, żadnego uzasadnienia, żeby dzisiaj rozdzierać o to szaty. Trzeba dbać o jakość tych stosunków, trzeba skupiać się na tym, żeby były one jak najlepsze właśnie po to, żeby ta sytuacja sprzed 70 lat się nie powtórzyła, a nie powtórzy się tylko wtedy, kiedy będziemy mieć do siebie wzajemnie zaufanie, kiedy będziemy żyć w spokoju. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Robert Pieńkowski.
Ostatni faszyści z Wrocławia wyjechali 72 lata temu, poza tymi, którzy pozostali jeszcze w więzieniach. Także nie wiem, skąd pani radna akurat tych tutaj faszystów wynajduje. To jest pierwsza rzecz. Druga to taka, że Polska była w Europie w roku 966, 1410, 1683, tak więc nie ma powodu, aby w nieskończoność podkreślać, że jesteśmy w Europie albo że chcemy być w Europie. To jest wyraz, jak sądzę, wyłącznie jakichś kompleksów osób, które w ten sposób ciągle próbują gdzieś tam podkreślić, że są Europejczykami, bo jesteśmy Europejczykami od 966 roku. I jeszcze na koniec też chciałbym prosić, aby oprócz przyjaźni z naszym zachodnim sąsiadem również przyjaźnić się z Polakami, którzy mają odmienne zdania. To też warto o czymś takim pamiętać. Mi się zdarza praktykować. Mam przyjaciół, którzy mają zupełnie odmienne poglądy polityczne ode mnie i zachęcałbym również panią radną i wszystkich radnych, abyśmy się, no może nie przyjaźnili, ale chociażby kolegowali, a w każdym razie tolerowali własne odmienne niekiedy poglądy. Więc Polacy, którzy mają takie poglądy, jakie wyrazili tutaj radni mojego klubu, no są i oni reprezentują sporą, trzeba to powiedzieć, jak sondaże wskazują, część polskiego społeczeństwa. Nawet w tej chwili zdecydowaną większość społeczeństwa. Także dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Małek. Minuta.
Tak, chciałbym się odnieść tylko tutaj do wypowiedzi Sebastiana Lorenza, że widzę, że z historią to u ciebie, panie radny, jest całkowicie na bakier. Gdzie są popłacone jakieś rachunki? Gdzie są wyrównanie krzywd? Co pan mówi? Co za bzdury? Tutaj mamy, prawda, Niemcy popłacili odszkodowania wielu nacjom, a Polakom nie zapłacili i nie zamierzają. A to nas wdeptali w ziemię. To Warszawa została z nich starta z powierzchni ziemi. Teraz ta stolica wygląda kiepsko. Właśnie dlatego, że Niemcy ją starli z powierzchni ziemi i nie zamierzają za to zapłacić, tak? To jest taka przyjaźń nasza. Bardzo fajny fundament do polsko-niemieckiej przyjaźni. Dziękuję.
Pan radny Michał Piechel.
gładam wnątek, o zamknięte dyskusje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Padł wniosek formalny. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za zamknięciem dyskusji? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę o wyniki głosowania. Za 31 osób, przeciw 4 osoby. Dyskusja została zamknięta. Proszę o listę. Proszę o listę osób oczekujących. Po głosie pana radnego Piotra Ule. I teraz pan Jerzy Szwner. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, pani prezydent. Ja mam takie pytanie do pana przewodniczącego. Rozmawiamy o ulicach. Zgłasza się następny radny i dyskutuje już świadomie o tym tylko i wyłącznie, co powiedział poprzedni radny. O ulicach zero. O stosunkach międzyludzkich i tak dalej. Ja de facto mam bardzo dużo przyjaciół w Niemczech i bardzo ich szanuję. I nie w tym rzecz. Ale tu zaczyna być dyskusja, ja rozumiem, że rozmawiamy o ulicach. A tu przeszliśmy nagle o granice, może jeszcze o Litwie porozmawiamy, jeszcze o innych krajach. Opanujmy się, naprawdę rozmawiamy o konkretnych sprawach. Każdy radny ma prawo samodzielnie myśleć. Jeśli mu nie odpowiada ta nazwa ulicy, to tak będzie głosowo, proszę Państwa, tak przynajmniej się wydaje. W tym rzecz powinna być. Natomiast mi się wydaje, że jeśli ktoś nie mówi na temat, powinien odbierać głos, bo to jest bez sensu, żeby się dyskutowali i siedzieli tutaj do 12 w nocy. Dziękuję.
Przepraszam, ale pytanie było skierowane do mnie. Oczywiście taka możliwość istnieje, tylko należy wskazać cenzora.
Dziękuję bardzo. W tej chwili bardzo proszę, pan radny Jarosław Krauze.
Szanowni Państwo, to nie jest ostatnia ulica, która będzie nazwana wielkim człowiekiem innej narodowości. Jeżeli Państwo uważacie, że nie powinniśmy nazywać takich ulic, to może już dzisiaj zakończmy tą dyskusję, a później jak będzie takie głosowanie, to już tylko głosujmy, bo będziemy się powtarzać, co sesję będziemy się powtarzać, jedno i to samo, powiedział Jarosław Krauze, wrocławianin o niemieckim nazwisku.
Dziękuję bardzo. Pan radny Piotr Ule.
Jak jesteśmy przy niemieckich nazwiskach, ja się wypowiadam raczej nie z tego powodu tym razem. Tym bardziej, że moi przodkowie za walkę w powstaniach śląskich skończyli w Oświęcimiu, w obozie koncentracyjnym, więc to jest inna sprawa. Ale do rzeczy, do ulic. Do naszych przyjaciół z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. No, mam nadzieję, że będziecie na tyle konsekwentni w tym dystansie wobec narodu niemieckiego i wszystkich owoców, które przyniósł, że wywrzecie nacisk na waszych kolegów z klubu, którzy jeżdżą niemieckimi samochodami, na kolegów parlamentarzystów, którzy jeżdżą niemieckimi samochodami. No jak mówimy A, to mówmy B. No, po prostu doprowadziliście te dyskusje do pewnych granic absurdu, których nie powinniśmy tutaj przekraczać. Przychylam się też do wniosku przewodniczącego Krauze. Naprawdę to nie jest miejsce ani czas, żeby relacje między narodami rozstrzygać. To naprawdę my nazywamy tylko kawałek ulicy. Asfalt, dwa krawężniki, chodniki. To naprawdę nie jest wielka polityka i to nie jest miejsce do udowadniania, że każdy kamień tutaj mówi po polsku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy pan dyrektor by chciał się odnieść?
Do pewnych rzeczy muszę się odnieść, także przede wszystkim uwagi Komisji Statutowej. Jeżeli pani przewodnicząca pozwoli, to przyjąłbym uwagę dotyczącą podstawy prawnej. Tu rzeczywiście, z tego co mi wiadomo, od pierwszego czytania do teraz zmienił się dziennik, więc tak. Rzeczywiście w uzasadnieniu brakuje słowa wieś, więc jak najbardziej. Natomiast nie przyjąłbym tej uwagi dotyczącej wskazania drodze wewnętrznej, wydaje się. Bywały wcześniej już uchwały dotyczące nazewnictwa, które odnosiły się do dróg wewnętrznych. Moim zdaniem nie ma konieczności wskazywania, że to rzeczywiście jest droga wewnętrzna. Także tu optowałbym za pozostawieniem w takim brzmieniu uchwały, jaka jest. Dziękuję za wyrażoną skinieniem głowy zgodę. Natomiast ja się nie będę odnosił do Państwa dyskusji. Ona rzeczywiście w tym sensie jej politycznej strony. Chciałbym tylko wyrazić swój żal w jakimś sensie, że sprowadzamy rozmowę, która tak naprawdę odnosi się w moim przekonaniu do przestrzeni miejskiej, do ludzi, którzy tworzyli to miasto, w którym my żyjemy, zapominając o tym, jaka była historia tego miasta. I to chyba tylko tyle. Bardzo proszę o podjęcie.
Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Przystępujemy do głosowania nadania nazw nowym ulicom. Mamy dwie. Najpierw pasaż trzeci. Przystępujemy do głosowania. Ulica Wilkaska. Kto z państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o tablicę z wynikami. 34 osoby za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Dziękuję bardzo. W tej chwili ulica Pasymska. Kto z państwa jest za? Kto z państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę o wyniki. Za 34 osoby, przeciw 0, wstrzymało się 0 osób. Kto z państwa jest za pasażem Radinga? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik głosowania. Za 28, przeciw 4 osoby, 1 osoba wstrzymująca się. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania całej uchwały. Nadania nazw nowym ulicom i pasażowi na terenie Wrocławia. Druk 1057 łamane na 17. Kto jest z państwa za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wyniki. Za 30 osób, przeciw 3 osoby, wstrzymujących się 0. Dziękuję bardzo. Nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia. Druk 1215 łamane na 17, ulica Czerwonej Róży i ulica Grzybowa. Czy również tutaj życzą sobie państwo osobno, czy możemy razem te dwie polskie nazwy przegłosować?
Jeśli pani przewodnicząca pozwoli, to ja też referuję od razu tę następną uchwałę.
A dobrze, tak, panie dyrektorze.
To
proszę.
Po pierwsze. Po drugie, chciałem też zgodnie z ustaleniami, o których mówiliśmy na komisjach i z panem przewodniczącym, przed tą uchwałą, bo po raz ostatni chyba zabieram głos, powiedzieć, że tak, na prośbę państwa postaramy się, nie wiem czy już od następnej, ale od kolejnej sesji na pewno, przygotowywać uchwały w taki sposób, żeby każda uchwała zawierała jedną ulicę. Nie dlatego, że zgadzam się z tym, że pewne nazwy są kontrowersyjne, ale dlatego, że państwo o to proszą. Natomiast chcę też przypomnieć o tym, że fakt, że w ostatnich latach uchwały były procedowane w taki sposób, jak były przygotowywane, to znaczy, że miały po kilka ulic często, a czasem nawet kilkanaście w jednej uchwale, było wynikiem innych ustaleń sprzed kilku lat z radą innej kadencji, która właśnie zażyczyła sobie przejścia z jednoulicowych uchwał na te, nazwijmy to żargonowo, wieloulicowe. Więc w tym nie było żadnej, odpowiadając na pytania z poprzedniej sesji, które nie zostały też poparte żadnym pismem, nie było w tym żadnej polityki, złośliwości, tylko realizacja oczekiwań państwa poprzedników. W tych dwóch uchwałach mamy trzy ulice. W przypadku pierwszej nazwa pochodzi z banku nazw. Dotyczy to obrębu Kłokoczyce. Gdybym mógł poprosić o ekran, będę mógł pokazać, o jakie miejsca chodzą. Dziękuję, chodzi. Obręb Kłokoczyce. Propozycja Czerwonej Róży, nawiązanie do pobliskich ulic Złotej Lilii i białych Goździków. Kolejna nazwa w rejonie, w obrębie Leśnica, nazwa również z banku nazw. Jest to stworzenie nowego gniazda nazewniczego, realizacja uchwały Rady Osiedla Leśnica, która proponuje gniazdo związane z nazwami grzybów i grzybową samą w sobie. Od takiej zaczynamy. Również jest to związane z wnioskiem o nadanie numeru porządkowego. I na kolejnej uchwale w obrębie Lipa Piotrowska, tak naprawdę jest to porządkowa uchwała, która powstającemu kolejnemu odcinkowi ulicy Cynamonowej nadaje nazwę taką samą jak pozostały bieg tej ulicy.
Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo proszę o opinię klubów radnych, klub Prawa i Sprawiedliwości. Opinia pozytywna do obu uchwał? Do obu. Dziękuję bardzo. Klub Rafała Dudkiewicza? Do obu. Pozytywna. Dziękuję. Klub Nowoczesnej? Opinia pozytywna do obu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś we własnym imieniu lub imieniu komisji chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy zatem do głosowania. Głosujemy. Nadaj nas nowym ulicom na terenie Wrocławia. Druk 1215 łamane na 17. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę o wynik głosowania. Za 33 osoby, przeciwnych 0 i wstrzymało się 0 osób. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania uchwały na druku 1216 łamane na 17. Kto z Państwa jest za? Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o wynik. Za 32 osoby, przeciw 0, wstrzymało się 0 osób. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Panie Dyrektorze.
Dziękuję Państwu bardzo.
Przystępujemy do punktu 36. Powołanie zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów zgłoszonych na ławniku w wyborach uzupełniających. Druk 1186, łamane na 17. Bardzo proszę Pana Przewodniczącego Jacka Sowskiego o głos.
Szanowni Państwo, zostaliśmy poproszeni o powołanie nowej grupy ławników. Jest to grupa dość liczna, bo chodzi tutaj o 200 osób. Pamiętacie Państwo, że tu jest cała dosyć długa procedura wymagająca wiele pracy. Chcemy tę procedurę zrealizować tak, aby móc powołać owych ławników w marcu przyszłego roku. Oczywiście z urzędu tą sprawą zajmuje się Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, czyli wszyscy ci, którzy do tej komisji należą, będą w Komisji do Spraw Opiniowania kandydatów będą musieli funkcjonować. Ja jednocześnie zwróciłem się do wszystkich środowisk Rady Miejskiej o wskazania dodatkowych kandydatów, bo jest wielka praca do wykonania. To jest także związane nie tylko z naszym opiniowaniem, ale także policja ma obowiązek przyjrzeć się każdej z tych osób, także to jest dosyć długa i pracochłonna procedura. I tutaj przedstawiciele klubów Rady Miejskiej zgłosili 4 osoby, pana Łukasza Alberta, panią Magdalenę Lazik-Trzyszkę, panią Urszulę Wanat i panią Małgorzatę Zawadę. W przypadku tych 4 osób musimy odbyć głosowania, odpowiadając na pytanie, kto z Państwa jest za tym, aby były te osoby członkami owej komisji i potem przegłosujemy całą uchwałę. Także bardzo proszę o takie przeprowadzenie sprawy. Komisja Praworządności w całości plus 4 dodatkowe osoby, które na moją prośbę się zgłosiły. Podkreślam, że była tu pełna swoboda.
Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, wobec czego w tej chwili będziemy głosować te 4 osoby. Przystępujemy do przegłosowania tych 4 osób, wobec czego bardzo proszę o przegłosowanie przedstawicieli klubów. Pan Łukasz Olbert, bardzo proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę o wyniki głosowania. 32 osoby za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Pani Magdalena Razik-Trzyszka, bardzo proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, proszę o tablicę z wynikami. 31 za, przeciw 0, wstrzymała się jedna osoba. Pani Urszula Wanat, bardzo proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę o wyniki. Za 32 osoby, 0, przeciw, wstrzymało się 0. Pani Małgorzata Zawada, bardzo proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wyniki. Za 34 osoby, przeciw 0, wstrzymało się 0 osób. Dziękuję bardzo i w tej chwili głosujemy całą uchwałę. A jeszcze opiniują, tak? Opinie klubów radnych, ale jak rozumiemy, opinie klubów radnych pozytywne. W takim razie głosujemy całą uchwałę. Druk 1186 łamane na 17. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę o wynik głosowania. Za 33 osoby, przeciw 0, wstrzymało się 0 osób. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Panie Przewodniczący za prowadzenie i zapraszam Pana Rafała Czepila do kontynuacji obrad.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 37. Projektu uchwały na druku 1184A/17. Oddaję głos.
Ten punkt został usunięty. Robimy punkt 38.
1138A/17, punkt 38 w porządku dzisiejszej sesji. Panie Przewodniczący, oddaję głos. Pan Przewodniczący Andrzej Nabzyk, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa. Cały pakiet uchwał.
Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Wysoka Rado, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Wrocławia na swoim posiedzeniu 20 listopada 2017 zapoznała się z wezwaniem w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego i uprawnień w związku z uchwałami w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Stabowice Północne we Wrocławiu. To jest uchwała z dnia 26 czerwca 2004. Druk 1185A/17. Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami. W wyjaśnieniach relacjonujący w imieniu Pana Prezydenta zaprzeczył wszelkim zarzutom, wskazując, że wymagana przepisami procedura w sprawie informowania mieszkańców była dochowana i jednocześnie tak, prawem każdego jest to, że może się skarżyć. Wiek jednej ze skarżących był taki, że raczej wtedy była dość młodym człowiekiem. Mając na uwadze, komisja w wyniku głosowania jednogłośnie postanowiła wnioskować o nieuwzględnienie przedmiotowego wezwania.
Dziękuję bardzo. Proszę o opinię klubu.
Chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Głównej, Stabowickiej i Towarowej we Wrocławiu, tak? To jest A, tak, tak jest.
1185A.
Tak.
A przez 17, tak.
Generalnie rzecz biorąc, tam chodzi o teren naprzeciw chyba Welteksu, bo to było dawne boisko Welteksu, tak? Które przez, że się tak wyrażę, syndyka masy upadłościowej w 2004 roku zostało sprzedane, nie? I było przez ten czas w rękach de facto prywatnych, a teraz przyszedł czas, że się tak wyrażę, zainteresowania właściciela, że się tak wyrażę, tego gruntu, a jednocześnie fakt zainteresowania właściciela swoją własnością stoi w sprzeczności z emocjami i chęciami mieszkańców okolicznych, tak? I którzy tam w międzyczasie, mimo że to nie ich grunt, inwestowali swoją pracę i jak gdyby w miejsce, że się tak wyrażę, takiego dobrobytu lokalnego. Natomiast żeby rozszerzyć i żeby jak gdyby tutaj jasno określić, nie, jakieś zmiany w tej chwili nie za bardzo wchodzą w grę, dlatego że skończyłyby się dosyć sporymi, wielomilionowymi być może odszkodowaniami, a jednocześnie z zapewnień udzielonych przez Wydział Architektury wskazano, że miejsce takie społecznego rozwoju, a jednocześnie wypoczynku zostanie jak gdyby uwzględnione niedaleko w bezpośredniej bliskości dosyć sporego jeziorka, które tam jest w okolicy. Po prostu i to boisko też tam zostanie w jakiś sposób odtworzone.
Czy tyle wystarczy, Panie Przewodniczący?
Chciałbym wobec tego, po pierwsze, jesteśmy za przyjęciem skargi, a w ramach uzasadnienia chciałbym odczytać list, który został skierowany od mieszkańców Prac Odrzańskich i Stabłowic. Szanowni radni, kontaktuję się z Państwem w imieniu Rady Osiedla Prace Odrzańskie. i proszę o zapoznanie się z naszą sytuacją. Rada Osiedla Prace Odrzańskie wraz z mieszkańcami prowadzi akcję, która ma na celu zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Stabłowice Północne. Naszym celem jest uchylenie uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z 2006 roku oraz uchwały z 2014. Dlaczego to robimy? Zapewne wielu z Państwa słyszało o boisku wrocławskiego włókniarza przy obecnie nieistniejącej wrocławskiej przędzalni czesankowej Weltex. Obecnie mieszkańcy prowadzą akcję, aby jedyny w okolicy teren zielony spełniający funkcję boiska sportowego, będący zarazem ważną częścią historii Stawłowic, nie stał się terenem budowy. Mieszkańcy nie chcą innego miejsca w zamian obecnego z uwagi na fakt, iż od lat jest on częścią ich życia. W naszej akcji protestacyjnej zyskujemy coraz więcej sprzymierzeńców. Wsparcie otrzymujemy od sąsiednich osiedli, będących razem z Radą Osiedli Pracze Odrzańskie w grupie Porozumienie Zachód, które niedawno się zawiązało. Mieszkańcy i wszyscy zainteresowani kierują obecnie swoją uwagę na wszystkich radnych Rady Miejskiej Wrocławia. Na najbliższej sesji, czyli właśnie dzisiaj, odbędzie się głosowanie nad wnioskiem Rady Osiedla Prace Odrzańskie oraz jednego z mieszkańców nad uchyleniem uchwały z 2006 i 2014 roku. Dlatego prosimy o głos za uwzględnieniem wezwania Rady Osiedla Prace Odrzańskie przy głosowaniu pozycji 37 i 38 porządku obrad. Wezwanie to wynikło z faktu, iż mieszkańcy, wieloletni pracownicy Weltexu, którzy przepracowali w tymże zakładzie niejednokrotnie 40 lat i płacili składki na utrzymanie tego obiektu, nie zostali prawidłowo zawiadomieni o zmianie przeznaczenia terenu. Mieszkańcy Stabłowic, Pracz Odrzańskich i Maślic i innych osiedli należących do Porozumienia Zachód pokładają obecnie nadzieję w Państwu, radnych Rady Miasta Wrocławia, jako przedstawicieli mieszkańców Wrocławia. W związku z tym mamy nadzieję, iż zrozumieją Państwo nasz problem i wesprą nas swoim głosem podczas głosowania. Głos za przyjęciem skargi w pozycji 37, ale zdjętej, i 38 w porządku obrad z poważaniem, czyli tak jak...
Za przyjęciem skargi, panie przewodniczący.
Wspomniałem, za przyjęciem skargi.
Dziękuję. Opinia klubu radnych Rafał Dudkiewicza? Za wnioskiem komisji. Klub Nowoczesna? Za wnioskiem komisji. Komisja statutowa? Nie wnosiła uwag. Czy mam opinię pana prezydenta? O nieuwzględnienie skargi. Czy w imieniu innych komisji bądź własnym ktoś chciałby zabrać głos? Widzę, jest lista oczekujących. Pani radna Katarzyna Barakowalska. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Pani Prezydent. Wczoraj mieliśmy na Komisji Architektury możliwość przedyskutowania tej sprawy dość dokładnie z mieszkańcami Stabłowic. Chciałabym w pewien sposób zaktualizować Państwa wiedzę w odniesieniu do tego pisma, które Państwo otrzymaliście. Dyskusja była długa z udziałem Pana Dyrektora Barskiego, Pani Dyrektor Sroczyński i Pana Dyrektora Fokczyńskiego. I nie wiem, czy mogę prosić o to, żeby Pan Dyrektor Barski zreferował te wczorajsze ustalenia. Mieszkańcy dostali propozycję zamienną, o której wspomniał Przewodniczący Nabzdyk. W moim przekonaniu dostali szczegółowe wyjaśnienia dotyczące tej sytuacji, która ma miejsce na Stabłowicach. Miałam wrażenie na zakończenie tej rozmowy, że wyszli z komisji usatysfakcjonowani odpowiedziami na tyle, na ile można w aktualnej sytuacji. Natomiast aktualizacja po wczorajszym spotkaniu nie pozwala zagłosować za odrzuceniem tej skargi, ale prosiłabym, jeśli mogę, w jakimś trybie, czy poza trybem pana dyrektora Barskiego bądź Fokczyńskiego, o to, żebyście panowie zreferowali propozycję, która została złożona mieszkańcom Stabłowic w kontekście tej skargi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Kolejna osoba, pani Grażyna Kordor.
Proszę Państwa, ja rozmawiałam z przedstawicielami Rady. Jestem zdziwiona, że oni wczoraj zaakceptowali propozycję miasta. Oni są bardzo zżyci z tym terenem. Jest podobny obszar w Maślicach, przepraszam, nie w Maślicach, tylko w Marszowicach, w połączeniu z osiedlem malowniczym. Tam tak samo odbywała się procedura dania im innego terenu. Tak, mieszkańcy po prostu sami dbają o ten teren. Moim zdaniem oni nie chcą tego terenu, który jest im oferowany przy obiekcie IT.
To nie jest ten rejon.
To nie jest ten obiekt, tak?
To nie jest ten obiekt.
to jest znacznie bliżej po tej stronie de facto przez Łąkę.
W każdym bądź razie, ja nie wiem, jestem zdziwiona postawą, bo oni naprawdę pragną zostać na tym terenie. Tam naprawdę ta młodzież świetnie zagospodarowała ten teren, dbają o to. I w sumie, jeżeli tam powstaną domy wielorodzinne, no to, no nie wiem, kolejne uszczuplenie tych terenów rekreacyjnych i fajnych, z którymi mieszkańcy są zżyci i utożsamiają się z tym. To jest ich zakład pracy, tam był jeden zakład pracy. Jestem zdziwiona, że wczoraj, jeżeli doszli do innego porozumienia, że tak się stało, bo ja naprawdę kilka dni temu dosłownie rozmawiałam na ten temat. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Widzę kolejne osoby zgłosiły się do dyskusji. Oddaję głos pan przewodniczący, ale tutaj jako radny. Proszę bardzo.
Jak gdyby w trzech sprawach, jak gdyby w kwestii formalnej. To nie dotyczy jak gdyby terenu na terenie pobliskim EIT, bo tylko to jest znacznie bliżej de facto po tej stronie, przez Łąkę, tak można jak gdyby powiedzieć, tak? To rzeczone oczko wodne znajduje się przez Łąkę, tak? Teren nad wodą, który tam jest proponowany przez Wydział Architektury, jest bardzo fajnym, interesującym terenem dla wypoczynku i dla takiego centrum życia społecznego. I mówiąc szczerze, od dawna akurat w tej okolicy przejeżdżam i zazdroszczę im tego oczka wodnego. Zazdroszczę, tak, to jest tak przy okazji, tak? Dlatego, że tam potencjał był od samego początku i cieszę się, że po prostu jak gdyby została taka propozycja złożona. W sprawie, w kwestii formalnej, proszę jak gdyby tylko zwrócić uwagę na jeden, no przepraszam, niemiły fakt, tak? De facto, ja rozumiem emocje mieszkańców, tak? Którzy zainwestowali swoją pracę, ale w nie swój grunt. Grunt, który do kogoś należy. Wobec czego, przepraszam uprzejmie, jeżeli teraz zaczniemy w jakikolwiek sposób procedować nad czyimś gruntem, to ten ktoś zwróci się do nas o odszkodowanie, tak? To jest jak gdyby następny ruch pod słońcem. I jedna uwaga jak gdyby w kwestii formalnej, żeby tutaj jak gdyby nie negując jak gdyby pisma, tak? Nie wiem, z którego dnia jest to pismo, dlatego że faktycznie pierwszy z wniosków, tak, był sygnowany przez osobę, która mieniła się mieć mandat prawny do reprezentowania Rady Osiedla. Jak się okazało, ta osoba wycofała z własnej inicjatywy ten wniosek ze względu na to, że nie miała mandatu prawnego do reprezentowania Rady Osiedla. Wobec czego, ja przepraszam, troszkę jako przewodniczący w Komisji Praworządności w tym momencie się wypowiem, jeżeli ktoś nie ma mandatu, to nie za bardzo może się podpisywać Rada Osiedla. Ale to tak przy okazji, tak? Bo co do wniosku rozumiem i jak najbardziej w pewien ten żal i emocje lokalnych mieszkańców jak najbardziej szanuję, tak?
Okay. Dobrze, dajmy okazję wypowiedzieć się jeszcze pani przewodniczący, w razie czego proszę się zgłosić ad vocem. Jako indywidualnej wypowiedzi jak najbardziej może pan zabrać głos.
Przepraszam.
Tak, proszę, jest jeszcze
W kwestii formalnej wniosek o zamknięcie dyskusji.
Dobrze, to może tak, to może teraz mamy już listę zgłoszeń, ale w międzyczasie przegłosujemy wniosek formalny przewodniczącego o zamknięcie na tych nazwiskach. Bardzo proszę o tablicę do głosowania. Kto z pań i panów jest za przyjęciem wniosku i zamknięciem głosowania?
Przepraszam, ale referujący występował jako radny. Jako on radny. Nie traci praw radnego.
Jak wspomniałem, to nie jako przewodniczący, tylko jako radny. Kto z pań i panów jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest wstrzymał się od głosu? Proszę o wyniki. Dziękuję bardzo. 25 osób za. Dyskusja została zamknięta i kończymy na tej liście. Po wystąpieniu oczywiście ostatniej osoby, która jest na liście oczekujących. Kolejną osobą jest pani Dorota Galant.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, na komisji byli przedstawiciele, byli mieszkańcy tego rejonu. Wyszli
mam wrażenie, usatysfakcjonowani z posiedzenia komisji. Nie byłoby tej dyskusji, gdyby przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, którzy są członkami komisji, z niej nie wychodzili i niczego nie słyszeli tak naprawdę, co tam na tej komisji się odbywało. Więc bardzo proszę następnym razem zostać do końca komisji, jeżeli Państwo chcecie później update'ować swój klub. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kolejna osoba, pan Jerzy Sznerz. Oddaję głos.
Ja popieram wniosek pani Katarzyny Obary, żeby pan dyrektor nam wyjaśnił, co tam wczoraj się działo, jakie wnioski by zapadły. Ten teren, proszę państwa, ale... No moment, może mogę?
Proszę kontynuować, panie radny.
Przeszkadza mi. Natomiast ten teren był bardzo, bardzo mocno wykorzystywany, kiedy przędzania czosankowa funkcjonowała, bo to było... Kto zna się na piłce nożnej, to wie, że tam Włókniarz Stawowice grał w piłkę nożną, ja miałem przyjemność też tam grać. Ja myślę, że Wojtek będzie głosował za tym, Wojtek będzie głosował również za poparcie, żeby nie likwidować tego boiska, bo szkoda tego boiska, po prostu jako boiska sportowego, to jest moje takie odczucie. Natomiast nie wiem, czy tam w tej chwili odbywają się jakieś rozgrywki, czy prowadzone są jakieś mecze, czy to boisko jest wykorzystywane, bo to jest chyba najważniejsze pytanie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kolejna osoba, pan Tomasz Hęczarek. Oddaję głos.
Szanowni Państwo, tu jest po prostu pomieszanie z poplątaniem. Chęć pomocy mieszkańcom i zapewnienia im odpowiednich możliwości korzystania z miejsc wspólnych i tak dalej, miesza się, tak powiem to, z polityką, no bo co ma wspólnego chęć ludzi do spełnienia fajnie czasu do akurat tej skargi, która jest zupełnie bezzasadna. I faktem jest, że i to właśnie Jurek, ty dobrze powiedziałeś, to właśnie ta twoja prośba, żeby pan dyrektor zreferował, to znaczy świadczy, że wy po prostu, wy jako klub nie znacie sprawy, nie wiecie o co chodzi, dostaliście jakieś pismo i żeby po prostu poprzeć mieszkańców, mówicie tak, nie znając sprawy, nie wiedząc nic. Tam naprawdę była dyskusja, miasto pochyliło się nad mieszkańcami i powiedziało, że to nie jest nasz teren, obok jest inny, załatwimy sprawę. Słuchajcie, gdyby wszystkie moje sprawy były tak załatwione, to ja bym naprawdę skakał do góry. A wy mówicie, nie, w czambuł potępmy. Właśnie nie o to chodzi. Uważam, że naprawdę to, co się tam wydarzyło, to było dobre. Uważam, że to, co zostało przedstawione przez miasto, jest naprawdę świetnym pomysłem i naprawdę ci ludzie dostaną od miasta bardzo dużo. A teren od 20 prawie lat należy do osoby prywatnej. Koniec.
Dziękuję bardzo. Kolejną osobą ostatnią na liście zgłoszeń jest przewodniczący Robert Piotrkowski. Bardzo proszę.
To jeszcze raz. List, który odczytałem, pochodzi z dnia wczorajszego, więc jest...
Uchwała. Uchwała Rady.
Okej, okay, dobrze.
O tym, że niemniej przekazuje jednak, i zobowiązuje, to nie
jednak,
ma problemu.
Dobrze. Niemniej jednak list wyraża opinię Rady Osiedla. W każdym razie tak wynika z tego listu. Dobrze. I teraz sprawa ewentualnego wychodzenia, czy też wchodzenia w trakcie obrad wczorajszej komisji. To ja się tylko ewentualnie powołam tutaj na pana dyrektora Pokrzyńskiego, że myśmy byli też umówieni o godzinie 18 na spotkanie z klubem, który się właśnie wtedy rozpoczął. Pan dyrektor o tej godzinie 18 był w innym miejscu, no bo akurat trwały obrady komisji, która się rozpoczęła o godzinie 16. No i te dwie komisje się, znaczy posiedzenie naszego klubu i komisja trwały w tym samym czasie i to akurat to, że radni Prawa i Sprawiedliwości wyszli i wrócili, czy może rzeczywiście w którymś tam momencie byli nieobecni, no wynikało z tego, że no nie założyliśmy, iż ta komisja będzie trwała tak długo, bo trwała co najmniej 3 godziny z tego, co się orientuje, a byliśmy umówieni z panem dyrektorem na godzinę 18. No, 18 pana dyrektora nie było. No, to są takie jakby fakty. No i to powiedzmy, może nie, jakiś taki zbieg okoliczności niezależny od stron, ani od nas, ani też myślę od pana dyrektora.
Tyle. Dziękuję bardzo. W związku z wnioskiem i prośbą, czy któryś z panów mógłby się odnieść? Bardzo proszę, pan dyrektor Barski. Ale tak prosiłbym w telegraficznym skrócie, panie dyrektorze. Tak w pigułce i taką kwintesencję.
Dziękuję. To właśnie było to. Dziękuję. To była ta pigułka.
Czy mogę poprosić pana tutaj do pomocy technicznej, bo na komputerze się coś wyświetla, a...
Coś się zepsuło.
To może w międzyczasie, zanim się uda uruchomić prezentację, to ja państwu przedstawię kilka dat jakby istotnych w tej sprawie. W roku 1995, już? O, super, dziękuję bardzo. Wrocławska przędzalnia czesankowa Weltex nabyła prawo użytkowania wieczystego na okres 99 lat gruntu tego, który należał do samej przędzalni, czyli spróbuję pokazać myszką, to jest ten obszar, oraz przyległych innych terenów, w tym tego obrysowanego granatową ramką fioletowego, na którym było zlokalizowane budynko, boisko włókniarza. W roku 1999 przędzalnia czesankowa Weltex ogłosiła o upadłości. Pojawił się syndyk. W roku 2000 syndyk składał wniosek o uchwalenie planu miejscowego. W roku 2001 pojawiły się wnioski osób fizycznych dotyczących też uchwalenia planu miejscowego na tym obszarze. W 2004 roku plan miejscowy został podjęty. Zwracam uwagę, że właścicielem była najpierw Weltex, potem był, reprezentował syndyk masę upadłościową. W 2006 roku plan miejscowy został uchwalony. W planie miejscowym to jest zdjęcie lotnicze, które pokazuje miejsce, w którym znajduje się boisko, o którym rozmawiamy. Ja za chwilę do tego zdjęcia wrócę. A tutaj mamy nałożony rysunek planu miejscowego. Jak widzicie państwo, teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową. Przez środek przechodzi ulica. W procedurze planu miejscowego nie było uwag do tego zagospodarowania. Plan miejscowy został uchwalony w 2006 roku. W 2017 roku, znaczy następowały tam pewne obroty nieruchomości, w 2017 roku ostatecznie właścicielem stała się ta firma, która dzisiaj właścicielem jest. Szanowni państwo, na podstawie, tutaj mamy złożenie dwóch planów, które obowiązują w sąsiedztwie, tutaj rysunek ze studium, tu jeszcze raz na projekcie nowego studium, a tu jest rzecz, do której chcę dojść, bardzo istotna, szkic zrobiony odręczny autorstwa architekta miasta, pana dyrektora Fokczyńskiego, ale on wyjaśnia właściwie większość interesujących nas zagadnień. To jest obszar, o którym rozmawiamy. Tutaj widzimy, później wrócę do jeszcze zdjęcia lotniczego, miejsce, w którym na kilku spotkaniach, na których uczestniczy, które jakby przewodniczył im z naszej strony pan dyrektor Jacek Sutryk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, ale również pani dyrektor Urbanek, pani dyrektor Stroczyńska, urbanista miasta, pan dyrektor Fokczyński, architekt miasta. Na kilku spotkaniach, zarówno z Radą Osiedla, jak i z mieszkańcami Stabłowic, również spotkaniach tam na miejscu, prowadzone były rozmowy na temat rozwiązania tej sytuacji, o której dzisiaj mówimy. To, co państwo tu widzicie, to jest szkic, który będzie bardzo istotnym elementem podjęcia zmiany planu miejscowego. Szkic, który pokazuje, ze względu na te fakty, o których mówił pan przewodniczący Nabzdyk, czyli kwestie odszkodowawcze, własności, wykupienia drogi przez miasto, pokazuje miejsce, w którym chcemy urządzić boisko. To jest miejsce odległe, dzielone miedzą z boiskiem, które dzisiaj się znajduje. Miejsce, które w naszej ocenie jeszcze lepiej nadaje się pod boisko, wiąże się ze strefą rekreacyjną akwenu, który znajduje się w tym obszarze Stabłowic. Co więcej, daje możliwość funkcjonalnego powiązania z wybudowanym na tym obszarze obiektem nowym, pięknym zespołu szkolno-przedszkolnego. daje więc możliwość dobrego, funkcjonalnego związania tych przestrzeni, dostępnej dla mieszkańców, dostępnej dla dzieci, dla młodzieży. Daje też możliwość dobrego zagospodarowania terenów przyległych do boiska, związanych ze strefą zejścia do oczka wodnego. Wczoraj na spotkaniu, o którym mówimy na Komisji Architektury, mówiliśmy otwartym tekstem. Nie ma możliwości, aby miasto zamieniło teren, który przeznaczony jest w planie od lat, który nigdy nie był terenem miejskim, proszę Państwa, żeby zamieniło i zmieniło tę przestrzeń na boisko. Robimy to, co jest możliwe dla społeczności lokalnej, deklarując realizację tutaj boiska, deklarując zmianę planu miejscowego, które ma to umożliwić. Kwestia, która jeszcze była istotna, myślę, rozpatrywana na Komisji Architektury w dniu wczorajszym, była kwestią wymykającą się już ustaleniom planu miejscowego, możliwością wydawania pozwoleń na budowę przez architekta miasta, mianowicie obsługi komunikacyjnej samej budowy. Ale i tutaj wskazaliśmy tym osobom, które były na komisji, że jest droga do tego, aby próbować rozwiązać sytuację w taki sposób, żeby na etapie budowy, kiedy będzie powstawać tutaj, będą realizowane ustalenia planu, żeby obsługa tej budowy nie przechodziła bezpośrednio przez nieruchomości zainteresowanych, tylko została wyznaczona przez zarządcę dróg, ulic w mieście w sposób omijający to osiedle. Jest taka szansa, jest taka możliwość. W tym kontekście ja również podzielam opinię tych członków Komisji Architektury, którzy się wypowiadali. W mojej ocenie mieszkańcy wychodzili w jakimś sensie uspokojeni, może nie w 100% zadowoleni, ale uspokojeni. Wydaje mi się, że to rozwiązanie, które tutaj Państwu pokazuję, jest rozwiązaniem racjonalnym w tej sytuacji, w której się znajdujemy. Czy coś jeszcze mogę dodać?
Dziękuję bardzo, panie doktorze.
Chyba najważniejsze powiedziałem. Dziękuję bardzo.
Mam nadzieję, że to wyjaśniło, czy dało nowe światło na sprawę. W takim razie bardzo proszę o tablicę. Kto z pań i panów jest za nieuwzględnieniem zgodnie z wnioskiem komisji projektu uchwały czy wniosku komisji do projektu na druku 1185A przez 17. Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw i kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Proszę o wyniki. 21 osób za, 4 przeciw, przy 8 wstrzymujących się. Skarga nie została uwzględniona. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, numer 39. Skargi na pana prezydenta Wrocławia, druk 1168 przez 17. Bardzo proszę, drugie czytanie. Panie przewodniczący.
Panie przewodniczący, pani prezydent, Wysoka Rado, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Wrocławia na swoim posiedzeniu 20 listopada 2017 rozpatrzyła skargę na prezydenta, drugie czytanie, druk 1168 łamane przez 17 dotyczące postępowania związanego z budową przy ulicy, w której skarżący złożył skargę zawierającą zarzut zaniedbania oraz licznych zaniechań skutkujących naruszeniem praworządności oraz słusznego interesu skarżącego. Komisja na swoim posiedzeniu po kolejnym zaznajomieniu się z dostępną dokumentacją, a jednocześnie dzięki uprzejmości pana dyrektora z zapoznaniem się z kompendium jak gdyby postępowania administracyjnego. Przypomnę tylko, że w sprawie procedował i wojewoda, i prokurator, i nawet główny inspektor nadzoru budowlanego. Wszyscy odstąpili od albo wdrażania sprawy przeciw, albo od podważenia decyzji. Komisja po zapoznaniu się jednocześnie z tym, że żadne nowe fakty od poprzedniego czytania nie wypłynęły, mając to na uwadze, komisja w głosowaniu 4 za, przeciw 0, wstrzymało się 3 radnych, postanowiła wnioskować o nieuwzględnienie przedmiotowej skargi.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię kluby. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości za podtrzymaniem skargi. Klub Prawa Dudkiewicza za wnioskiem komisji. Klub Nowoczesna za wnioskiem komisji. Komisja statutowa? Nie, bez uwag. Czy mamy opinię pana prezydenta? O nieuzgodnienie. Dziękuję bardzo. Czy w imieniu innych komisji bądź własnym ktoś chciałby zabrać głos? Jest zgłoszenie. Pani radna Katarzyna Barakowalska, bardzo proszę.
Proszę o prezentację, łączenie prezentacji, ale... Proszę Państwa, zdjęcie, myślę, Państwo pamiętacie, nie będę go przywoływać, zwłaszcza, że mam jakiś kłopot. Sprawa dotyczy ulicy. Omawialiśmy to w poprzednim miesiącu na sesji. Sprawa rzeczywiście trafiła do drugiego czytania i również z tego powodu, że narzekali Państwo radni na brak informacji szczegółowych w tej sprawie. Szczerze mówiąc, jestem zdziwiona, że przez ten miesiąc żadna z komisji poza Komisją Architektury wczoraj na mój wniosek nie spotkała się dodatkowo w tej sprawie, choćby zapraszając skarżącego. Pan przewodniczący Nabzdyk mówi oczywiście, że nie ma żadnych nowych faktów w tej sprawie, bo też ich nie może być. One jakby są takie same od początku. Wczoraj na Komisji Architektury mieliśmy długie spotkanie, niestety w niepełnym składzie, na czym bardzo boleję. Obecny był i pan dyrektor Fokczyński, który jest z nami, i pan dyrektor Barski, i pani dyrektor Sroczyńska. I krótkie resume może tego spotkania Państwu przedstawię. Myślę, że pan dyrektor Fokczyński będzie chciał również zabrać głos. Natomiast resume wygląda w ten sposób, że otóż wczoraj na komisji pan dyrektor potwierdził, że doszło do naruszenia prawa polegającego na tym, że pan skarżący nie został powiadomiony na odpowiednim etapie, czyli na etapie projektu zamiennego. To jest taki, muszę przyznać, dość sprytny wymyk, który jest stosowany. Mianowicie mieszkańcy zgadzają się na projekt główny, następnie zostaje wprowadzany projekt zamienny do projektu głównego. O tym projekcie zamiennym nie zostają poinformowani uczestnicy postępowania. Nie zostaje także poinformowany konserwator zabytków, który nie ma możliwości wypowiedzenia się, czy ten projekt zamienny może być realizowany, czy nie. A projekt zamienny dotyczył właśnie tego, żeby wybudować coś, co nazwane jest przez architekta tarasem. Taką definicję przyjęli urzędnicy, taką definicję przyjął projektant. Natomiast rzeczywistość, jak Państwo pamiętacie, sprzed miesiąca jest no, co najmniej dyskusyjna. Tu pan przewodniczący wspomniał o tych wszystkich umorzeniach, o wszystkich decyzjach organów nadrzędnych, łącznie z prokuraturą. Zapomniał tylko dodać, że te umorzenia nie wynikają z oceny merytorycznej tej sprawy, tylko z oceny proceduralnej. Tak jak Państwu cytowałam w zeszłym miesiącu, pan prokurator, nie będę cytować, żeby się nie powtarzać, ale pan prokurator, przesłuchując panią kierownik Wydziału Architektury, powiedział, pani pracownik przyznała oczywiście, że gdyby wiedziała, że tak ma wyglądać ta realizacja, to by się nigdy nie zgodziła. Przyznała do tego, że urząd popełnił błąd, nie uzgadniając projektu zamiennego z konserwatorem. Przyznała, że urząd popełnił błąd i do uzgodnień doszło z naruszeniem prawa, nie informując uczestników postępowania, czyli najbliższych sąsiadów, czy w tym wypadku także osoby skarżącej. Do tego wszystkiego się przyznała pan prokurator i obiecała postępowanie naprawcze. I to postępowanie rzeczywiście się odbyło. Z tym, że zakończyło się umorzeniem ze strony miasta. I tu pozwólcie Państwo, że zacytuję jednak. Nastąpiło wznowienie postępowania, co było warunkiem umorzenia sprawy przez prokuraturę. I w piśmie z dnia 3 lutego tego roku, bo to jeszcze jest ten rok, mniej więcej jest taki fragment. W trakcie trwania postępowania strony brały czynny udział i zapoznawały się z zebranym materiałem dowodowym. Przypomnę, że pan skarżący został uznany za stronę postępowania na pierwotnym etapie postępowania. I to są wymieniane daty, kiedy z aktami sprawy postępowania wznowieniowego zapoznał się inwestor oraz także skarżący. I następne zdanie brzmi tak. Z powodu tego, że o wznowienie postępowania wystąpił podmiot nie będący stroną postępowania, skutkuje to odmową uchylenia decyzji dotychczasowej. Czyli w jednym piśmie dowiadujemy się, że otóż jest to strona postępowania, pan skarżący, a w następnym zdaniem, że niestety nie jest stroną postępowania i z tego powodu to postępowanie wznowieniowe zostaje uchylone. Podobnie jest z wojewodą, który umorzył to postępowanie nie z przyczyn merytorycznych, nie oceniając tego problemu merytorycznie, tylko oceniając go formalnie. Otóż pan skarżący spóźnił się jeden dzień z odpowiedzią. Więc argumenty o tym, że wszystkie instancje umorzyły czy nie zajęły się sprawą, są trafione, ale w 10%. Ponieważ nie zajęły się, nie oceniając tego przypadku merytorycznie, tylko formalnie i proceduralnie. Chciałabym też jakby wspomnieć o tym, że wczoraj rozmawiając na Komisji Architektury, doszliśmy, pan dyrektor Fokczyński, myślę, że tego nie wyprze, przyznał wczoraj, że organ popełnił błąd, że to jest błąd organu i że proces architektoniczny, czy proces pozwolenia, czy kontroli później jest tak zwanym procesem subiektywnym. Niestety muszę też powiedzieć, że decyzja, która została wydana z naruszeniem prawa, do czego wczoraj doszliśmy po drodze, ale zaskutkowała tą nieruchomością, jednocześnie, i to jest kuriozum zdaje się, że w wyniku błędnych decyzji, naruszeń prawa mamy oto nieruchomość, którą nic nie można zrobić. Możemy zrobić tylko my. I to jest decyzja w Państwa rękach. Zastanówcie się Państwo, czy działamy i w czyim imieniu, bo deklarowaliśmy, że działamy dla dobra gminy i mieszkańców gminy. Dla interesu społecznego, a nie interesu jednostki. To jest przypadek, który wymaga analizy i mam nadzieję, a w moim przypadku, w tym wypadku przyjęcia tej skargi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pani radna. Czy są jeszcze? Są kolejne zgłoszenia. Pan Sebastian Lorenz.
Ja może, panie przewodniczący, szanowni państwo, trochę nawiązaniu do wypowiedzi koleżanki Katarzyny Obary-Kowalskiej, że abstrahując tak konkretnie od tego przypadku, który jednak jest dość znamiennym przypadkiem dla naszej gminy, martwi mnie w całości sposób podejścia Wydziału Architektury do pewnych inicjatyw, które wpływają na ład architektoniczno-urbanistyczny naszego miasta. To jest taki dobry przykład, ponieważ opinia konserwatora zabytków wojewódzkiego, ile dobrze pamiętam, była w tym przypadku negatywna. Mimo tego całość inwestycji została przeprowadzona zgodnie z prawem, co tak budzi mój sprzeciw moralny. Pan dyrektor tutaj trzyma KPA w ręku i zapewne tak jest, że dzisiaj ta inwestycja jest zgodna z prawem. Ona jest zgodna z prawem tak samo, jak są zgodne z prawem inwestycje takie jak chociażby zespół bloków na skrzyżowaniu Alei Piastów i ulicy Karmelkowej, takie jak bloki na ulicy Oboźnej, gdzie deweloperzy naprawdę mocno naginając, naciągając prawo, budują coś, co później negatywnie odbija się na funkcjonowaniu całej wspólnoty. Na Oporowie mamy sytuację taką, że przyjeżdżający kierowcy blokują wjazd do zatoki autobusowej. Ja sygnalizowałem już na etapie wydawania pozwolenia na budowę, że takie problemy się pojawią. W kilku innych przypadkach, na przykład ulicy Oboźnej, też o tym sygnalizowałem. To niestety nie odnosi żadnego skutku. W naszym mieście dzieją się cuda architektoniczno-urbanistyczne, bo dochodzi do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod potrzeby określonych inwestorów. Tutaj podam przykład pobliskiej wyspy, na której dzisiaj powstaje taki no dość dziwny budynek z punktu widzenia urbanistycznego. Jest to opinia, którą wyrażali moi znajomi architekci. Mówili, że jest to coś, no, co nie powinno się zdarzyć. Mamy do czynienia ze zmianami planów, jeśli chodzi o budynki edukacyjne. Po zakupie tego budynku przez inwestora nagle w cudowny sposób ulega zmianie plan i dopuszczamy inny sposób zagospodarowania. Myślę, że gdyby tak dobrze pogrzebać, to tych przykładów znalazłoby się znacznie więcej. Ja ubolewam nad tym, że to wszystko na końcu odbija się na jakości życia mieszkańców. Jakość, sposób wydawania tych pozwoleń na budowę, no, dla mnie jest dyskusyjny. I tak mówię, zapewne jest to wszystko zgodne z prawem, bo wątpię, żeby ktokolwiek w urzędzie narażał się na prawdopodobieństwo postawienia jakichkolwiek zarzutów związanych z wydaniem pozwolenia na budowę. Jednak w moim przekonaniu zadaniem, jednym z zadań Wydziału Architektury jest takie procedowanie, aby inicjatywy, no, delikatnie mówiąc, przynajmniej naginające prawo, w jaki sposób powstrzymywać. No, ja tego z przykrością stwierdzam, nie widzę. Podam jeszcze przykład na Oporowie a propos, bo tak mi się przypomniało. Ulica Harcerska, całe osiedle Oporów objęte jest ochroną jako układ urbanistyczny. Generalnie odmawia się tak zwanej drugiej linii zabudowy na Oporowie. Tymczasem na ulicy Harcerskiej w przeciągu ostatnich 2 lat powstał dość spory obiekt drugiej linii zabudowy. Nikt nie ma z tym żadnego problemu. Co z tego, że wychodzi on na tyły działek budynków sąsiadującej ulicy, jest jedynym w tym kwartale obiektem, który znajduje się wewnątrz terenu otoczonego przez poniemieckie i często bardzo, bardzo ładne, objęte ochroną konserwatorską budynki. To nikogo nie interesuje. Są sytuacje, kiedy odmawia się wydania pozwolenia na budowę drugiej linii, są sytuacje, kiedy się uzyskuje takie pozwolenie. Brak jakiegoś ładu, spójności w tym wszystkim. No, martwi mnie to. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i pani przewodnicząca Agnieszka Kędzierska. Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, ja może zacznę od tego, że wydaje mi się, że tutaj wypowiedź kolegi Sebastiana Lorenza była troszkę nie na temat, bo przypominam, że rozmawiamy na temat skargi, nie na temat ładu przestrzennego we Wrocławiu. Ale skoro już rozmawiamy o ładzie przestrzennym we Wrocławiu, to ja bym chciała powiedzieć, że dokładnie w momencie, kiedy sprawa tej skargi stanęła na komisji, a było to w marcu tego roku, w kwietniu pan dyrektor w marcu tego roku na komisji pojawił się na życzenie radnej Obary, pan prezydent oraz pan dyrektor Fokczyński złożyli wyjaśnienia w tej sprawie. Niepełne, ponieważ nie były zakończone postępowania i sądowe, i prokuratorskie w tej sprawie. W kwietniu pan dyrektor Fokczyński przedstawił nam pisemną odpowiedź na nasze wątpliwości co do tej sytuacji. I tutaj przechodzę troszeczkę ad vocem tego, co powiedział Sebastian, ponieważ pan dyrektor Fokczyński również na tejże komisji zaproponował państwu, członkom Komisji Architektury, współpracę, jeśli chodzi o ład przestrzenny we Wrocławiu, jeśli chodzi o wydawanie warunków na budowę, jeżeli chodzi o wydawanie decyzji przez SKO. Chciałabym zapytać wszystkich członków Komisji Architektury, kto z państwa zgłosił się do dyrektora Fokczyńskiego, żeby zapoznać się z procesem oraz być może wspomóc w jakikolwiek sposób planowanie ładu przestrzennego we Wrocławiu, bo ja myślę, że to mniej więcej wyglądało tak, jak spotkania w sprawie studium zagospodarowania przestrzennego, czyli jeżeli komisja była obowiązkowa, to parę osób się pojawiło, natomiast na kolejnym terminie nie pojawił się nikt. A przepraszam, obiecałam radnemu Małkowi, że wydrukuję mu dyplom. Przepraszam, Bogdan, ale ja mówię o członkach Komisji Architektury, którzy mają bardzo dużo do powiedzenia i zawsze kontestują, może nie zawsze, ale bardzo często kontestują sprawy, w których nie biorą udziału, tak? Nie pracują nad nimi. Teraz wracając do meritum, chciałam powiedzieć, że to jest bardzo przykre, że padają tutaj słowa, które nie do końca są przemyślane, nie do końca są prawdziwe, bo odbiegają z rzeczywistości. Rozmawiamy o naruszeniu prawa. Wydaje mi się, że należałoby poznać definicję naruszeń prawa, żeby wypowiadać te słowa. Bardzo, powiem szczerze, wczoraj dyskusja na Komisji Architektury dla mnie była przykra, ponieważ pan skarżący, osoba, która w jakiś sposób jest nieszczęśliwa z sytuacji, w której się znalazła. Była mocno zdenerwowana i tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, to się obawiałam o jego tam zdrowie. I to nie było fajne. Zastanawiam się, czy naszą rolą jest po rozstrzygnięciu przez sądy, prokuratury, nie urząd miasta, nie prezydenta, tylko x organów, tak, wojewodę, jednego, trzeciego, czwartego, piątego konserwatora, to rozumiem, że cały świat się sprzysiężył przeciwko tej sytuacji. Rozumiem nieszczęście, natomiast proceduralnie sprawa jest wyjaśniona. Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że powinniśmy popracować nad tym, żeby ten pan oswoił się z sytuacją, ponieważ ona tak, a nie inaczej wygląda, a nie narażali go na kolejne stresy. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo i kolejne zgłoszenie już ad vocem, pani radna Kowalska, Obara Kowalska, minuta.
Ad vocem, to tak a propos rozmowy na temat czy nie na temat, rozmawiamy o skardze, a nie o tym, czy kto uczestniczy w jakich pracach. Dla porządku dodam, że uczestniczyłam w tej sali w pracach nad studium, więc poproszę również o dyplom, pani przewodnicząca, jeśli mogę. A propos faktów, fakty są takie, jeśli mówi pani o naruszeniach prawa, to jednak zacytuję cytat z przesłuchania. Pani kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa. Z pism, które posiadam w tej sprawie, nie wynika, aby były prowadzone uzgodnienia w strefie ochrony konserwatorskiej z konserwatorem. Pracownik tego nie zrobił, a ja tego nie dopilnowałam. Postępowanie nie zostało przeprowadzone prawidłowo. Tylko tyle i aż tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i również nad wodzem Sebastian Lorenz. Minuta, proszę bardzo.
Tak, ja się oczywiście bardzo cieszę z deklaracji pana dyrektora Fuchczyńskiego. Tak, nie wiem, czy mogę oczekiwać, żebyśmy informacje o decyzjach, może o tych takich bardziej kontrowersyjnych, albo takich, które mają znamiona jakiejkolwiek kontrowersyjności, były nam po prostu przekazywane. No, my zawodowo nie pracujemy w Urzędzie Miejskim, nie zajmujemy się zawodowo architekturą. Nie wszyscy mogą na co dzień bywać w Urzędzie Miejskim, żeby zaczerpnąć wiedzę o tym, czy procedowanie jest takie czy inne pozwolenie na budowę, więc jeżeli to nie jest jakiś duży wysiłek, to ja rozumiem, że takie informacje przynajmniej przewodnicząca komisji może dostać. Ja będę się z tego bardzo cieszył. Jeśli zaś chodzi o mandat, mandat jest wolny. Jakiekolwiek formy wypowiedzi nienaruszające prawa powinny być dopuszczane. Nie ma mowy o ich ograniczaniu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie ma już kolejnych zgłoszeń. W takim razie przechodzimy do... Chyba nie, przepraszam, panie przewodniczący, czy chce pan się do tego odnieść? Pan Fokczyński, proszę bardzo.
Szanowni Państwo, ja mam taką krótką prezentację, która odniesie się w toku tych kilku slajdów. Odniosę się do tutaj wszystkich tych zarzutów. Dla przypomnienia, tytuł tej skargi, zarzut zaniedbania oraz licznych zaniechań skutkujących naruszeniem praworządności oraz słusznego interesu skarżącego. Ale zanim to zrobię, to chciałbym powiedzieć, że w czasie mojej 15-letniej pracy w urzędzie drugi raz mam zaszczyt pojawiać się na sesji Rady i drugi raz dotyczy to skargi. Korzystając z tej okazji, bo nie wiem, kiedy będzie następna, chciałbym, skarga, kiedy będzie następna, chciałbym Państwu jednak jedną pozytywną wiadomość podać, że osiedle, o którym dzisiaj rozmawialiście, Nowe Żerniki, pod koniec października zostało nominowane do bardzo prestiżowego finału konkursu Innowacje w architekturze. Z 256 zgłoszeń do 10 finałowych projektów dostaliśmy się. Jurorzy właśnie bardzo wysoko ocenili innowacyjną metodę projektowania miasta pod względem metodologii. Drugim projektem, który się również zakwalifikował do finału, była Nawa Oskara Zięty. No i w listopadzie, po bardzo burzliwych obradach, jeden z tych projektów wygrał jako najbardziej innowacyjny projekt w architekturze. Była to, ku mojej radości, Nawa Oskara Zięty. A jeśli chodzi o KPA, no rzeczywiście przyniosłem ze sobą i tutaj ten rozdział o wznowieniach postępowania mam zakładką z dnia życzliwości założoną, to może też jakoś pomoże nam w dalszych rozważaniach na ten temat. Wobec tego, jak to... Już, przepraszam. O, poszło. Ponieważ ta sprawa ma rzeczywiście dosyć długą historię, to jest obszar, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wobec tego i wątki dotyczące tej części rozstrzygania też dzisiaj zostały tutaj przywołane, wobec tego chcę Państwu potocznie tutaj zacytować zasady, jakie są opisane w ustawie o planowaniu przestrzennym oraz w rozporządzeniu, które precyzyjnie określa zasady ustalania warunków zabudowy na danym terenie. Tutaj rzeczywiście wpłynął wniosek o ustalenie warunków zabudowy przy ulicy. To jest tutaj ten środkowy taki prostokącik. To jest teren, na którym rozpoczęliśmy postępowanie. A ta czerwona linia to jest linia, która pokazuje, jaki obszar analizowany zgodnie z rozporządzeniem musimy wyznaczyć, żeby ustalić na nim w ramach analizy urbanistycznej cechy zagospodarowania i później wypowiedzieć się co do ich kontynuacji. Ten obszar oczywiście ma dziwny kształt, ale to już wynika z takiego dosyć szerokiego orzecznictwa. Tutaj SKO jako organ drugiej instancji pewne praktyki nam narzucił, to już jest ta ustawa praktycznie obowiązuje tyle lat, ile ja pracuję w urzędzie, czyli 15 lat, więc orzecznictwo to jest naprawdę bardzo bogate i nasze zmagania też. To jest chyba dobry moment, żeby odnieść się do mojej propozycji, która dalej jest aktualna. Ja nie chciałem proponować przekazywania kopii wszystkich wszczętych postępowań o warunkach zabudowy. Ja chciałem Państwu zaproponować spotkanie konstruktywne, na którym pokazałbym być może te przykłady, które Was bulwersują, a czasami zapadają rozstrzygnięcia po piątym, czy nawet czasami szóstym uchyleniu mojej decyzji odmownej przez samorządowe kolegium odwoławcze, kiedy już w zasadzie wszystkie argumenty prezydenta się wyczerpują. Nawet te przypadki, w których dochodziło do skarżenia prezydenta o natarczywe uchylanie się od wykonywania przepisów ustawy. To już były bardzo groźne zarzuty, więc chciałbym Państwu pokazać te przypadki, w których my rzeczywiście już jedziemy na krawędzi i staramy się utrzymywać dosyć spójne zasady, jednak w granicach prawa, bo co tu dużo mówić, moja rola właśnie na tym polega, że ta polityka przestrzenna musi być oparta o podstawy prawne. W szczególności jeśli chodzi o jednak, tak jak tutaj mówiliśmy, w pewnym sensie uznaniowe administracyjnie ustalenie warunków zabudowy. W tym obszarze oczywiście jest analizowana geometria dachów, wskaźniki powierzchni zabudowy w relacji do powierzchni działki oraz fakt, czy w drugiej linii zabudowy jakieś budynki są ustawione, czy nie. Tutaj akurat tak było. Okoliczność, że ta działka ostatecznie zamyka cały obszar urbanistyczny, bo przylega do kortów tenisowych i kompleksu sportowego, który dalej już ciągnie się do ulicy Racławickiej, no też była okolicznością, która pozwalała nam założyć, że kontynuacji już nie będzie i to jest praktycznie ostatnia działka na tym obszarze, na tym terenie, w której będziemy procedować. Tutaj jeszcze dwa przybliżenia tego terenu analizowanego. Każdy z tych budynków jest przez pracowników pomierzony, sprawdzony. W katastrze są sprawdzane fakty, czyli to, czy to są budynki jednorodzinne, czy wielorodzinne. Niektóre z nich są wielorodzinne, to tak a propos dominującej zabudowy jednorodzinnej. No i geometrię dachów, wysokości gzymsów, to wszystko jest w tabelach zestawiane i konfrontowane z mapą katastralną. Tutaj inne ujęcie. No i przejdźmy może do faktów, bo tutaj no, z przykrością muszę powiedzieć, że po raz kolejny nieprawda została powiedziana, że mimo negatywnego uzgodnienia czy braku uzgodnienia wojewódzkiego konserwatora zabytków była wydana decyzja. To jest po prostu niemożliwe. Wobec tego chcę zwrócić uwagę, że konserwator przy ustalaniu warunków wydał 3 decyzje. Pierwszą rzeczywiście odmawiającą i do czasu, kiedy ta decyzja będzie prawomocna, postanowienie, to jest w zasadzie my nie procedujemy dalej. Zażalił się na to inwestor, trafiło to do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, który rozpatruje, zauważcie Państwo, jak wysoko trafiają postanowienia konserwatora wojewódzkiego, rozpatruje taki przypadek i uchylił postanowienie konserwatora wojewódzkiego. Ten jeszcze raz negatywnie podszedł do tematu, ale przy kolejnym odwołaniu na skutek dodatkowych analiz zmienił swoje zdanie i w rezultacie ta decyzja 18/20/211 z 30 września jest decyzją pozytywną. Warto zapamiętać cytat z uzasadnienia tego postanowienia. Mówi o ulicy Orlej, której zabudowa ma zabytkowy charakter i stwierdził, że oddziaływanie tego budynku, mówimy o parterowym budynku jednorodzinnym, z płaskim dachem, akurat tak był tu wniosek sformułowany. Zabudowa ma zabytkowy charakter. Oddziaływanie będzie nieznaczne, co oznacza, że dopuszczalna jest budowa budynku według parametrów ustalonych w wyżej wymienionej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. No, tu nie było wątpliwości co do pozytywnego charakteru. Ja dwa zdjęcia chcę tylko pokazać, bo trudno ten budynek w ogóle sfotografować, bo rzeczywiście jest słabo widoczny z ulicy. Widok jest taki, czyli nie widać go. To jest budynek strony skarżącej. Tamten jest schowany w głębi, a z ulicy Orlej, tutaj, gdzie to drzewo rośnie, gdyby go nie było, to może udałoby się ten budynek, bo on w drugiej linii zobaczyć. Rzeczywiście to oddziaływanie jest nieznaczne, dlatego trudno mieć nawet pretensje do wojewódzkiego konserwatora zabytków, że zmienił tutaj zdanie. Drugi wątek, o wiele bardziej zasadniczy i tutaj, to właśnie tu zaczęły się emocje związane z tymi decyzjami. No to jest również wydawane w moim wydziale cały proceder wynikający z prawa budowlanego i wydawanych pozwoleń na budowę. Rzeczywiście tutaj było wydanych kilka decyzji, a rzecz dotyczy decyzji zmieniającej, nie decyzji tej pierwszej, zasadniczej. Zaraz na to zwrócę uwagę też przy pomocy ilustracji. Tu również to jest taki wyciąg z artykułu 35 i 34 prawa budowlanego, gdzie są nasze kompetencje określone, ale tak naprawdę nasza analiza rzeczywiście sprowadza się do tych dwóch rzeczy i to jest jakby najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o prawo materialne. Zgodność z planem miejscowym albo decyzją o warunkach zabudowy oraz zgodność z przepisami technicznymi. Natomiast tu też trzeba powiedzieć, że nie wszystkimi, tylko tymi, które dotyczą zagospodarowania terenu. A tu akurat taka okoliczność zachodziła, więc no, rzeczywiście przynajmniej spór ma podłoże merytoryczne. No i teraz jeszcze raz przejdźmy do tego obiektu, o którym rozmawiamy. Tak on wygląda w tej chwili po wybudowaniu, w takim dosyć dużym zbliżeniu ogólnie pokazanym. Natomiast ta linia pokazuje, można powiedzieć, linię sporu i linię jednocześnie nieprzekraczalną, która była ustalona w decyzji o warunkach zabudowy. W pierwszym projekcie, w projekcie, który został najpierw zatwierdzony, budynek był w całości zaprojektowany do tej linii. Nie wzbudzało to żadnych kontrowersji naszych, strony postępowania, która przy tym uczestniczyła. Ten projekt stał się ostateczny i ta decyzja była wykonalna po ustaleniach w zasadzie bez odwołania. Natomiast Rzeczywiście, przy złożeniu projektu zamiennego, który wyrysowywał zadaszony taras i tą część wysuniętego dachu nad tą ścianą, decyzja została podjęta bez udziału tej samej strony i o tym rozmawialiśmy, do tego przyznaliśmy się. Natomiast tutaj chcę przy tej okazji powiedzieć Państwu, dlatego KPA przyniosłem, bo wczoraj na komisji była wymiana poglądów na ten temat. W kodeksie postępowania administracyjnego taka sytuacja, gdzie strona zostanie pominięta, została przewidziana. Ja się jeszcze raz powiem, kategorycznie nie mogę zgodzić z faktem, że fakt, że strona skorzystała ze swoich uprawnień i złożyła wniosek o wznowienie postępowania i fakt, że my do tego wniosku przychyliliśmy się, znajdując odpowiednią podstawę prawną w kodeksie postępowania administracyjnego, nie jest naruszeniem prawa, tylko wręcz przeciwnie, jest wykorzystaniem prawa procesowego do procedury naprawczej. Ba, można nawet powiedzieć, że nie dochowaliśmy tutaj o należytej staranności, ale w odwrotnym kierunku, ponieważ nie badaliśmy tutaj dokładnie jednej z tych przesłanek, które w KPA są tu zapisane bardzo wyraźnie. To nie jest to, co pani radna mówi, że się ktoś spóźnił o jeden dzień. Wojewoda, który rozpatrywał to nasze wznowienie, bardzo zadał sobie trud, wytknął nam, że my nie, ale zadał sobie trud, żeby sprawdzić, ile to dni upłynęło od czasu, kiedy skarżący, wnoszący o wznowienie, kiedy powziął wiadomość o tej decyzji, bo KPA bardzo wyraźnie mówi, po 30 dniach taki wniosek o wznowienie jest bezprzedmiotowy. My tego nie sprawdzaliśmy, chcieliśmy poprowadzić to wznowieniowe postępowanie, żeby z udziałem strony rozstrzygnąć tę kwestię w sensie merytorycznym. I jeszcze raz mówię, to nie jest przyznanie się do rażącego naruszenia prawa, tylko to jest wykorzystanie prawa procesowego w taki sposób, jaki ono przysługuje stronie. Nie chcę tego przedłużać, bo to jest nudny wykład być może, ale sam fakt, że KPA przewiduje pozostawienie w obrocie prawnym nawet takiej decyzji, która bez udziału strony zapadła i pozostawienie jej ostatecznej w sytuacji, kiedy upłynie ten czas, pokazuje, że limit tego czasu jest kwestią dosyć zasadniczą. Mimo to postępowanie prowadziliśmy, natomiast co do meritum, odmówiliśmy uchylenia tej decyzji, bo uznaliśmy, że sytuacja była przez nas rozstrzygnięta prawidłowo, że taki element jak wysunięty dach, a w szczególności taras w parterze, jego zadaszenie nie decyduje o zmianie i niezgodności z decyzją o warunkach zabudowy. Często w planach linia nieprzekraczalna pozwala przekroczyć gzymsami, daszkami, balkonami nawet, wykuszami. Wobec tego to nie jest żadna nowość, to nie jest, tak jak próbuje się powiedzieć, jakaś historia nadzwyczajna, tylko to jest praktyka, jaką Państwo również aprobujecie, uchwalając plany miejscowe z takimi definicjami linii nieprzekraczalnej. Decyzja o warunkach zabudowy takiej definicji zawierać nie może, bo po prostu nie ma takiej delegacji w rozporządzeniu. Te wszystkie postępowania były skarżone przez stronę, tu już bez dyskusji, że przez stronę. I tu chcę zwrócić uwagę właśnie na te akty prawne, które nie są bagatelnymi, bo ta zmieniająca decyzja przede wszystkim została przez pana zaskarżona do wojewody, który jest właściwym organem o stwierdzeniu nieważności tej decyzji. Wojewoda dokładnie zbadał właśnie te dwie przesłanki materialne, czyli zgodność z decyzją o warunkach zabudowy oraz zgodność z przepisami techniczno-budowlanymi, czy odległością od działki sąsiedniej. Odmówił stwierdzenia nieważności tej decyzji. Przy okazji wypowiedział się na temat naszego wznowienia właśnie wtedy, zwracając uwagę, co ja też wielokrotnie mówię i stronom i Państwu też, że przecież o poprawności decyzji nie świadczy o tym, czy uczestniczy w niej 5 stron postępowania, 10, czy tak jak w warunkach zabudowy, a 600 stron czasami uczestniczy postępowania, 600 stron przy zawiadomieniu o wszczęciu składam 600 podpisów. Ta ilość nie ma znaczenia co do poprawności rozstrzygnięcia merytorycznego. Ono powinno być obiektywne od ilości. Tutaj ta ilość nie waży. Wobec tego wojewoda zwrócił na to uwagę i powiedział, że skoro rozstrzyga merytorycznie tę kwestię, bo wpłynął do niego równolegle wniosek o stwierdzenie nieważności, to ta kwestia jest zasadnicza. Odmówił stwierdzenia nieważności, na co poszło odwołanie do głównego inspektora nadzoru budowlanego, który tutaj jest instancją najwyższą w tej procedurze. I główny inspektor również odmówił stwierdzenia nieważności. Ja tu z uzasadnienia GUNB-u dwa cytaty Państwu przedkładam. Nie doszło do rażącego naruszenia wymogów zawartych w przywołanej decyzji prezydenta Wrocławia z 29 lutego 2012. W skrócie, w nawiasie zapisałem, to chodzi właśnie o tą decyzję o warunkach zabudowy. Kategorycznie to stwierdził GUNB. W drugiej części odniósł się, że zasadny jest pogląd, że linia zabudowy reguluje usytuowanie ściany zewnętrznej, lica budynku w określony wiążący sposób, a nie każdej jego części dodatkowej. To, o czym mówiłem przed chwilą. I tu cytuję, takie jak balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy. To jest ta wyciąg właśnie z tego przepisu w paragrafie 12 warunków technicznych. No i zbliżając się do końca, chcę pokazać Państwu kalendarium tej sprawy. I z tego kalendarium wynika też, jakie organy tutaj w tym postępowaniu, ale też i w tym skarżeniu uczestniczyły. Było zawiadomienie do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, jeśli chodzi o niewłaściwie prowadzone roboty budowlane. Powiatowy inspektor umorzył to postępowanie. Poszło odwołanie do wojewódzkiego inspektora, który uchylił ze względu na niewłaściwy materiał dowodowy, ale powiatowy jeszcze raz rozszerzając materiał odniósł się do wszystkich kwestii skarżącego i ponownie umorzył to postępowanie zgodnie z swoją właściwością. Poszło odwołanie, tym razem wojewódzki inspektor utrzymał decyzję powiatowego inspektora, który badał budowę. Przy okazji trzeba powiedzieć, że powiatowy inspektor otrzymał na zakończenie tej budowy, zgodnie z prawem budowlanym, zgłoszenie kierownika o zakończeniu budowy. Nie wniósł sprzeciwu po przeprowadzeniu jeszcze raz dodatkowej kontroli. Tutaj żadnego zaniedbania nie było. Wojewoda Dolnośląski, to o czym mówiłem, odmówił stwierdzenia nieważności. Główny inspektor to utrzymał. W międzyczasie, jak widać, również prokurator umorzył śledztwo. Ja nie byłem ani świadkiem w tej sprawie, ani nie byłem przesłuchiwany, więc trudno mi mówić tutaj o szczegółach. No to było postępowanie zupełnie obok. Sąd rejonowy utrzymał w mocy postanowienie prokuratury o umorzeniu tego śledztwa. Ponieważ pani radna prosiła wczoraj, żebym zajrzał do uzasadnienia PINB-ów w sprawie tego umorzenia, no to zajrzałem. I tu można powiedzieć, że PINB zachował się, ja nie jestem recenzentem PINB-u, broń Boże, ale wzorcowo, działał tylko i wyłącznie w ramach swoich kompetencji. Artykuł 50, który tutaj przywołują, to jest artykuł, który nakazuje albo rozbiórkę, albo doprowadzenie budowy do stanu zgodnego z prawem. Ale ponieważ zostało zbadane zgodność z decyzją o pozwoleniu na budowę oraz zgodność z przepisami technicznymi, czyli również i PINB wypowiadał się na temat ściany zewnętrznej, odległości od granicy działki, stwierdził, że brak jest podstaw, ponieważ jeśli chodzi o weryfikację tej decyzji, to nie powiatowy nadzór budowlany, ale główny nadzór budowlany jest organem właściwym, ale o tym już mówiłem. Ostatnie trzy slajdy, drodzy Państwo, bardzo szybko. Gdybyśmy dzisiaj rozmawiali o tym projekcie, to zwracam uwagę na dwa przepisy. Jeden przepis, który wiatę 50-metrową, jeżeli kiedykolwiek zobaczycie na działce obok Was 50-metrową wiatę zupełnie sporą, która powstaje, a Wam się nie podoba, bo to nie zawsze są piękne obiekty, to informuję, że obecnie, a w zasadzie od czerwca 2015 roku obowiązuje przepis, który pozwala taką wiatę sytuować nawet bez zgłoszenia. To znaczy, że tylko od Was my ewentualnie się dowiemy o czymś, co Was bulwersuje. I druga rzecz to bardzo świeża zmiana kodeksu postępowania administracyjnego, który już w tej chwili dosyć kategorycznie wypowiada się o wątpliwościach w przepisach, w prawie materialnym, ale także procesowym rozstrzygania na korzyść strony. Odnosząc się do tego, od czego zaczęliśmy, czyli tej chęci współpracy, no to takie bardzo krótkie podsumowanie. My wydajemy każdego roku kilka tysięcy decyzji o pozwoleniu na budowę. Co tydzień omawiamy wszystkie drastyczne przypadki, trudne przypadki i za każdym razem zestawiamy ją z tym samym stanem prawnym. Wszystko robimy to po to, żeby utrzymać jednolitość orzekania. Trudno, ja nie oczekuję pochwał na ten temat. Byliśmy kontrolowani przez Najwyższą Izbę Kontroli właśnie pod tym względem, ale naprawdę zarzucanie nam, że manipulujemy prawem, to jest, przepraszam bardzo, ale to jest z państwa, z niektórych państwa strony, co najmniej nie fair wobec moich pracowników. Analizujemy te przypadki i właśnie po to robimy, żeby dążyć do jednolitości orzekania. A w obecnym systemie prawnym nie jest to naprawdę takie proste. Wracając do przedmiotu skargi, jeśli ja mogę powiedzieć, to jednak po tej analizie, która dla mnie była trudna, ale muszę powiedzieć pożyteczna, bo wiele wątków właśnie naszej pracy musieliśmy dodatkowo tu prześwietlić. Fakt, że pozwolenie, o którym rozmawiamy, zostało utrzymane w obrocie prawnym. Jeszcze raz podkreślam, odmówiono stwierdzenia nieważności tej decyzji. No nie można w takich okolicznościach, mimo że cokolwiek byśmy nie mówili o tym prawie, jakie nas obowiązuje, nie można mówić, że tutaj został popełniony przez nas zaniedbanie, no już tym bardziej naruszenie praworządności. Ta decyzja jest ważna. Wykonana, budynek jest zakończony i odebrany przez powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Tyle, jeśli mogę powiedzieć. Przepraszam za przedługą wypowiedź.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów jest za nieuzgodnieniem zgodnie z wnioskiem komisji skargi na prezydenta? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw i kto wstrzymał się od głosu? Proszę o tablicę z wynikami. Skarga została oddalona, 17 osób za, przy 8 sprzeciwiających się i 3 wstrzymujących się. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Przejdziemy do kolejnego punktu, 40. Rozpatrzenie skargi na prezydenta Wrocławia na druku 1118/17. Panie przewodniczący, oddaję głos.
Panie przewodniczący, pani prezydent, Wysoka Rado, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Wrocławia na swoim posiedzeniu 20 listopada 2017 rozpatrzyła skargę na prezydenta druk 1180/17, w której skarżący złożył skargę zawierającą zarzuty nienależytego wykonywania zadań, naruszenia interesów skarżącego przez lekceważenie problemu ocieplenia ścian zewnętrznych przy ulicy domu przy ulicy Pomorskiej 20. Skarżący informuje, że brak należytego ocieplenia prowadzi do naruszenia konstrukcji ściany nośnej budynku, a dodatkowo skutkuje brakiem możliwości dostatecznego ogrzania budynku. Skarżący dodatkowo zarzuca niewłaściwe wykonanie ścian ostatniej kondygnacji budynku, czwarte piętro bodajże. Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami i pochyleniu się nad sprawą, komisja zauważyła, że sprawa się ciągnie nieomal od 1996 roku, kiedy już pierwsze wnioski ze strony skarżącego wpływały. W międzyczasie lokal zmienił, znaczy i lokal skarżącego został wykupiony, ale także większość lokali w tym budynku została wykupiona i w tym momencie gmina nie jest już jedynym adresatem, tak jak tutaj skarżący to zarzuca, tylko wspólnota, tak? I wspólnota podejmuje, że się tak wyrażę, spójne decyzje, wobec czego to tak trochę nie do końca jest tutaj ta skarga uzasadniona z tego względu, natomiast jednocześnie zwrócono uwagę na to, że także skarżący Wykupując lokal, potwierdził znajomość stanu technicznego lokalu i budynku i zrzekł się jednocześnie na piśmie jakichkolwiek roszczeń względem gminy związanej ze stanem technicznym budynku. Reasumując całość sytuacji, komisja w wyniku głosowania jednogłośnie postanowiła wnioskować o nieuwzględnienie przedmiotowej skargi.
Dziękuję. Bardzo proszę o opinię Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwko wnioskowi komisji klub Rafała Dudkiewicza. Za wnioskiem komisji klub Nowoczesna. Za nieuwzględnieniem skargi. Komisja statutowa nie zgłosiła uwag. Czy mamy opinię pana prezydenta? O nieuwzględnienie skargi. Czy w imieniu innych komisji bądź własnym ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przejdziemy do głosowania. Kto z pań i panów jest za nieuwzględnieniem skargi na prezydenta? Proszę o podniesienie ręki i przycięcie przycisku. Kto jest przeciw i kto wstrzymał się od głosu? Proszę o tablicę z wynikami. 16 osób za nieuwzględnieniem skargi przy 9 przeciwnych. Tak, czyli skarga została oddalona. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku dzisiejszego posiedzenia, 41. Skargi na prezydenta numer 1181/17. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Panie przewodniczący, pani prezydent, Wysoka Rado, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Wrocławia na swoim posiedzeniu 20 listopada rozpatrzyła skargę na prezydenta druk 1181, w której skarżący pełnomocnik stanowisko Marcinkowickiego Stowarzyszenia Mieszkańców z siedzibą w Stanowicach koło Oławy artykułuje skargę i wnioskuje o postępowanie dyscyplinarne i karne przeciwko prezydentowi miasta Wrocławia, dolnośląskiemu komendantowi policji z powodu spowodowania zagrożenia dla ludności Wrocławia i osób przejeżdżających przez miasto Wrocław w dniu 10 września 2017. Sprawa jest związana z organizacją 35. PKO Maratonu. Wrocław Maraton. Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami informuję, że wszelkie uzgodnienia dotyczące tak dużych imprez nie są de facto podejmowane i zawierane niemal rok wcześniej. Wszystkie odpowiedzialne służby podjęły, jak gdyby były w decyzje i te decyzje są na piśmie, wobec czego, a jednocześnie, jak nas powiadomiono, ponieważ nie jest to pierwszy maraton, organizacja i termin i trasa maratonu jest uzgodniona z licznymi, że się tak wyrażę, mieszkańcami, a także przede wszystkim ze służbami, właśnie po to, żeby nie stanowić żadnego, żeby to nie stanowiło żadnego zagrożenia społecznego ani publicznego, żeby karetki mogły przejeżdżać tutaj już służby właściwe do zapewnienia bezpieczeństwa. I generalnie rzecz biorąc, akurat tutaj dorzucę prywatnie, wiem jak gdyby ze strony organizacyjnej, ze strony ratownictwa medycznego, że o ile parę lat temu jeszcze może jakieś kłopoty były, w tej chwili generalnie rzecz biorąc żadnych kłopotów od dłuższego czasu już nie ma. Mając wszystko powyższe na uwadze, komisja w wyniku głosowania postanowiła jednogłośnie wnioskować o nieuwzględnienie przedmiotowej skargi.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię klubów, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwko wnioskowi komisji, klub Rafał Dudkiewicza. Za wnioskiem komisji, klub Nowoczesna. Za nieuwzględnieniem skargi. Komisja statutowa? Bez uwag. Czy mamy opinię pana prezydenta? Nieuwzględnienie skargi. Czy w imieniu innych komisji bądź własnym ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z pani panów jest za nieuwzględnieniem skargi? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw i kto wstrzymał się od głosu? Proszę o tablicę z wynikami. Skarga została oddalona przy 17 głosach za i 8 głosach przeciwnych. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, do punktu 42. Skargi na prezydenta numer 1187/17. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Panie przewodniczący, pani prezydent, Wysoka Rado, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Wrocławia na swoim posiedzeniu 20 listopada rozpatrzyła skargę na prezydenta druk 1187/17, w której skarżący złożył skargę dotyczącą ocieplenia stropu pomiędzy jego mieszkaniem a bramą przelotową. Obecnie brama jest zamknięta. Odpowiedzi udzielił na piśmie pan wiceprezydent Adamski. W dużym skrócie powiem tylko tyle, że skarga jest przedwczesna, dlatego że bardzo jasno, że się tak wyrażę, jest określone, że to ocieplenie ma być dokonane do końca tego roku, a skarga wpłynęła już w październiku, wobec czego, przepraszam uprzejmie, na razie w tej sytuacji ta skarga jest absolutnie bezzasadna i przedwczesna. Mając to na uwadze, komisja w wyniku głosowania jednogłośnie postanowiła wnioskować o nieuwzględnienie przedmiotowej skargi.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię klubów. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwko wnioskowi komisji. Klub Rafała Dutkiewicza. Za wnioskiem komisji. Klub Nowoczesna. Za wnioskiem komisji. Komisja statutowa. Nie zgłosiła uwag. Trzymam opinię prezydenta. O nieuwzględnienie skargi, czy w imieniu innych komisji bądź własnym ktoś chciałby zabrać głos? Jerzy Sztarek, panie radny, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, pani prezydent, koledzy, koleżanki. To nie jest przedwczesne. Dlaczego? Dlatego, że ten człowiek, który tą skargę składa, on jest niepełnosprawny, jego siostra reprezentuje. Siostra była w biurze obsługi klienta i powiedziano jej, że na razie nie ma środków, a zima już jest. I jemu tylko i wyłącznie o to chodzi. Także to nie jest przedwczesna skarga, bo odpowiedź dostał na piśmie, że będzie zrealizowany w tym roku, to się zgadza. Natomiast odpowiedź od pracowników ZZK otrzymał, że w tym roku prawdopodobnie na pewno nie będzie, bo nie mają już środków. Także to przedwczesne trudno powiedzieć.
Dziękuję bardzo. Nie widzę kolejnych zgłoszeń. Przechodzimy do głosowania. Proszę o tablicę. Kto z pani i panów jest za nieuwzględnieniem skargi na prezydenta? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw i kto wstrzymał się od głosu? Bardzo proszę o wyniki. Skarga została oddalona przy 16 głosach za, 7 przeciwnych i 2 wstrzymujących się. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Skargi numer 1188 przez 17, skargi na prezydenta Wrocławia. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Panie przewodniczący, pani prezydent, Wysoka Rado, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Wrocławia na swoim posiedzeniu 20 listopada rozpatrzyła skargę na prezydenta, druk numer 1188 przez 17, w której skarżący reprezentujący Zrzeszenie Aktywistów na Rzecz Budowy i Eksploatacji Dróg w Polsce wyartykułował skargę. Między innymi zawierającą zarzut, że bieżące remonty nawierzchni dróg są przeprowadzone w sposób uciążliwy dla mieszkańców i są dokonywane niedbale, w sposób prowadzący do przyspieszonej degradacji osadzeń włazów i kanałów rewizyjnych i konieczności przeprowadzenia prac naprawczych wymagających wykonania nacięć w nowej jezdni. Zdaniem skarżącego może to narażać miasto na ponoszenie dodatkowych kosztów. W imieniu prezydenta do zarzutów ustosunkował się inżynier miasta, ale także i przedstawiciel z DIUM, i zauważyli, że sygnalizowane w skardze niedociągnięcia na tym poziomie ogólności lub usterki praktycznie nie występują, natomiast nikt tego nie wyklucza, że coś takiego się może zdarzyć. I do tego, żeby w razie czego reagować, jeżeli się coś takiego ujawnia, działają ustalenia gwarancyjne, pogwarancyjne i one są ściśle egzekwowane. Służą temu między innymi systematyczne przeglądy wykonanych robót właśnie tak natychmiast po wykonaniu robót, a także przed upływem gwarancji, właśnie ze względu na to, żeby miasto nie traciło dodatkowych pieniędzy na naprawę. Mając to na uwadze, komisja w wyniku głosowania jednogłośnie postanowiła wnioskować o nieuwzględnienie przedmiotowej skargi.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwko wnioskowi komisji, klub Rafała Dutkiewicza. Za wnioskiem komisji, klub Nowoczesna. Za wnioskiem komisji, komisja statutowa. Bez uwag. Czy mam opinię prezydenta o nieuwzględnienie skargi, czy w imieniu innych komisji bądź własnym ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów jest za nieuwzględnieniem skargi na prezydenta? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw i kto wstrzymał się od głosu? Proszę o tablicę z wynikami. Skarga została oddalona przy 16 głosach za i 10 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do kolejnego punktu, 44. Skargi na prezydenta numer 1189 przez 17. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Wysoka Rado, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Wrocławia na swoim posiedzeniu 20 listopada 2017 rozpatrzyła skargę na Prezydenta druk 1189/17, w której wymienione wcześniej Zrzeszenie Aktywistów na Rzecz Budowy i Eksploatacji Dróg w Polsce złożyło skargę związaną z brakiem należytego nadzoru w zakresie organizacji ruchu, ale także w zakresie podnoszą wątpliwości co do parametrów szorstkości, odblaskowości i widoczności oznakowania poziomego, w tym momencie jakości stosowanego oznakowania poziomego na ulicach Wrocławia. Po zaznajomieniu się jak gdyby ze skargą dyrektor Departamentu Infrastruktury zwrócił uwagę na to, że wszystkie używane środki do oznakowań poziomych mają atesty. Zarządca nie posiada dokumentacji z tych badań, dlatego że nie jest jak gdyby pełnomocny i uprawniony do prowadzenia takich badań i byłoby to poza prawą, natomiast jest to wymagane w procedurze przetargowej, żeby te stosowane środki miały takie atesty i żeby były zgodne z, no, także z ekologią, tak? Mając to na uwadze, komisja w wyniku głosowania postanowiła jednogłośnie wnioskować o nieuwzględnienie przedmiotowej skargi.
Dobrze, dziękuję. Bardzo proszę o opinię klubów. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwko wnioskowi. Klub Rafała Dudkiewicza. Za uwzględnieniem wniosku komisji. Klub Nowoczesna. Za nieuwzględnieniem skargi. Komisja statutowa. Bez uwag. Mam opinię pana prezydenta. O nieuwzględnienie skargi, czy w imieniu innych komisji bądź własnym ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Proszę o tablicę. Kto z pań i panów jest za nieuwzględnieniem skargi na prezydenta? Proszę o podniesienie ręki i wcięcie przycisku. Kto jest przeciw i kto wstrzymał się od głosu? Proszę o tablicę z wynikami. Skarga została oddalona w 16 głosach za i 10 przeciwnych. 0 wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Kolejna skarga na druku 1179/17, skarga na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Wysoka Rado, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Wrocławia na swoim posiedzeniu 20 listopada 2017 rozpatrzyła skargę na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w której skarżący złożył skargę na bezczynność dyrektora w MOPS. Zarzucił, że dyrektor nie odpowiedziała na pismo z dnia 5 lipca. Dodatkowo zarzucił kłamstwa odnośnie kwestii złożenia przez pracownika socjalnego własnoręcznego podpisu na formularzu kontraktu socjalnego, co zdaniem skarżącego w ogóle nie miało miejsca. Skarżący zawarł zarzut braku odpowiedzi na pytanie dotyczące zawierania umów. Po zapoznaniu się z dokumentacją, którą nam udostępniono, a także po zwróceniu uwagi na rzeczony kontrakt socjalny, akurat w zakresie tego podpisu należy zwrócić uwagę, że skarżący mija się z prawdą, dlatego że jest tam i pieczęć, i data, i podpis. Fakt, że na kopii, którą otrzymał, że się tak wyrażę, skarżący, były niewyraźne i tutaj jak gdyby no, była to podstawa do podważania, że się tak wyrażę, ważności rzeczonego kontraktu ze strony skarżącego. Nie jest także prawdą, jak okazało się, że podanie skarżącego złożone 5 lipca pozostało bez odpowiedzi. Natomiast jak gdyby skarżący zarzucił i zarzut, który wyartykułował, był na takim poziomie ogólności, że tak na dobrą, i ponieważ jest liczna komunikacja papierowa pomiędzy, że się tak wyrażę, i MOPS-em i skarżącym, że tak na dobrą sprawę nie do końca wiadomo, o co chodziło skarżącemu, aczkolwiek ilość tej komunikacji i papierów świadczy o tym, że te odpowiedzi zapadają i generalnie rzecz biorąc, po przyjrzeniu się sprawie, komisja w wyniku głosowania postanowiła jednogłośnie wnioskować o nieuwzględnienie przedmiotowej skargi.
Dziękuję bardzo. Proszę o opinię. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Bez opinii. Klub Rafała Dudkiewicza. Za wnioskiem komisji. Klub Nowoczesna. Za nieuwzględnieniem skargi. Komisja statutowa. Bez uwag. Czy w imieniu innych komisji bądź własnym ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Proszę o tablicę. Kto z pań i panów jest za nieuwzględnieniem skargi? Proszę o podniesienie ręki i wcięcie przycisku. Kto jest przeciw i kto wstrzymał się od głosu? Proszę o tablicę z wynikami. Skarga została oddalona przy 21 głosach za i jednym przeciwnym i 5 wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Kolejna skarga na dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego na druku 1182 przez 17. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Wysoka Rado, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Wrocławia na swoim posiedzeniu 20 listopada 2017 rozpatrzyła skargę na dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu w związku z pismem skarżącym zawierającym zarzuty związane z mieszkaniem, w którym ongiś mieszkała skarżąca. Zarzuty zawierały, że się tak wyrażę, liczne elementy związane z egzekwowaniem należności z tytułu dochodzenia, z tytułu 2 wyroków sądowych, które zapadły w tej sprawie, wzrost odsetek naliczanych od nieterminowej spłaty, nieuwzględnienie faktu, że skarżąca nie zamieszkuje już w spornym lokalu przy ulicy. Powiem tak w dużym skrócie, żeby podsumować, dlatego że tutaj sytuacja jest akurat bardzo poważna i komisja się nad tym pochyliła z całą jak gdyby powagą sytuacji. Skarżąca w tej chwili nie ma środków do życia, jeszcze na dokładkę, przepraszam uprzejmie, zajmuje jej rentę, czy część jej renty zajmuje komornik. Tylko po to, żeby wyegzekwować, że się tak wyrażę, te zobowiązania narzucone wyrokami sądowymi. Z punktu widzenia prawnego skarga absolutnie nie znajduje uzasadnienia, dlatego że to wszystko idzie w zgodzie z prawem. Natomiast jednocześnie, ponieważ mieliśmy jak gdyby też skarżącą na komisji, wysłuchaliśmy jej, jakby nie było podszytych troszkę emocjami, ale uzasadnionych wątpliwości i uzasadnionych oczekiwań, gdzie jednoznacznie pokazała, tak, bo jak gdyby pokazała nam, zresztą panu dyrektorowi załączy tą całą dokumentację dotyczącą jej obecnych dochodów i tego, że nie ma z czego żyć fizycznie, że tak na dobrą sprawę ten dług jest nieściągalny. Wobec czego, przepraszam uprzejmie, jak się tak spokojnie na temat przyjrzeć, prawo jest zachowane. Nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, że Zarząd Zasobu Komunalnego działa dobrze, ale jednocześnie wszyscy, łącznie z panem dyrektorem ZZK, rozumiemy, że ten dług jest nieściągalny. Ta sprawa ma dalszy bieg i już wiem jak gdyby od skarżącej, że złożyła w zgodzie z porozumieniem zawartym z panem dyrektorem, złożyła papiery mające na celu właśnie uwzględnienie tego, że nie mieszka, nie była właścicielem tego lokalu, tylko była współnajemcą razem z bratem i z bratową. To jak gdyby tutaj jest takim tłem tej całej sytuacji. Jakkolwiek prawo przewiduje współodpowiedzialność w tej sytuacji, ale rozumiemy, że po prostu ze względów i socjalnych, i ze względów jakby nie było finansowych, tak jak powiedziałem, ten dług jest nie do odzyskania. Biorąc całość pod uwagę i także stanowisko zaprezentowane przez pana dyrektora ZZK na posiedzeniu komisji, komisja w wyniku głosowania przy całej świadomości sytuacji jednogłośnie postanowiła wnioskować o nieuwzględnienie przedmiotowej skargi ze względu na to, że prawo zostało dochowane. Natomiast, tak jak mówię, już wiem, że sprawa ma ciąg dalszy, w sensie, mam nadzieję, pozytywnym, tak? I jak gdyby komunikacja tam między tu skarżącą i panem dyrektorem ZZK jest nawiązana i tam się pisma zaczęły toczyć właśnie w tym kierunku, żeby, przepraszam, jakoś socjalnie się zachować, jak gdyby tutaj w stosunku do tej pani.
Dziękuję bardzo. Proszę o opinię Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Bez opinii. Klub Prawa Dudkiewicza. Za wnioskiem komisji. Klub Nowoczesna. Za wnioskiem komisji. Komisja statutowa. Bez uwag. Czy w imieniu innych komisji bądź własnym ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy w takim razie do głosowania. Proszę o tablicę. Kto z pań i panów jest za nieuwzględnieniem skargi na dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw i kto wstrzymał się od głosu? Proszę o tablicę z wynikami. Skarga została oddalona przy 19 głosach za i 0 przeciw i 6 wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Kolejna skarga na dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego, skarga na druku 1183/17. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Komisja Praworządności, Wysoka Rado, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Wrocławia na swoim posiedzeniu 20 listopada 2017 rozpatrzyła skargę na dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego. Przedmiotem tej skargi jest niewłaściwe ustalenie wysokości rat spłaty zadłużenia polegającym na żądaniu zapłaty kwoty, której ze względu na wysokość uzyskiwanych przez skarżącego dochodów nie jest on w stanie uiścić bez uszczerbku. Skarżący zasygnalizował również problem zagrażającej eksmisji zajmowanego lokalu, co może wpłynąć negatywnie na proces spłaty pozostałej części zadłużenia. Zakwestionował ponadto wysokość dochodzonego roszczenia w zakresie wymaganych odsetek. Wyjaśnień udzielił dyrektor ZZK, odnosząc się do zarzutów. To nie jest pierwsza próba ugody ze skarżącym. Za każdym razem każdy wniosek jest rozpatrywany absolutnie poważnie od początku do końca. Warunkiem udzielenia tej ratalnej spłaty w 60 ratach jest spłata i otrzymania ulgi jest jak gdyby spłata pozostałej zaległości w wyniku, która tam pozostaje w 60 ratach. Skarżący parokrotnie tak albo nie podejmował, że się tak wyrażę, tego wyzwania troszkę spłatowego, albo unikał, cały czas sygnalizując, że nie jest w stanie, że to nie tak, że on jak gdyby tutaj jasno te raty podważa, że nie będzie w stanie. Komunikacja tam się toczy, wnioski padają regularnie to jest jak gdyby procedowane w ZZK i regularnie, że się tak wyrażę, skarżący otrzymuje propozycje, wobec czego nie można powiedzieć tutaj, że te wnioski nie są, że się tak wyrażę, indywidualizowane. ZZK bierze pod uwagę wszelkie inne jak gdyby aspekty także. W ostatniej jak gdyby komunikacji ostateczna ulga uwzględniła okoliczności zgłoszone przez skarżącego wynikające z dokumentów i troszkę idzie naprzeciw jak gdyby skarżącemu. Natomiast co do postępowania, co do procedury prawnej, komisja po przyjrzeniu się sprawie w wyniku głosowania jednogłośnie postanowiła wnioskować o nieuwzględnienie przedmiotowej skargi, uznając, że postępowanie ZZK jest absolutnie prawidłowe.
Dziękuję bardzo. Proszę o opinię. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Bez opinii. Klub Prawa Dutkiewicza. Za wnioskiem komisji. Klub Nowoczesna. Za wnioskiem komisji. Komisja statutowa. Bez uwag, czy w imieniu innych komisji bądź własnym ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Proszę o tablicę. Kto z pań i panów jest za nieuwzględnieniem skargi na dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw i kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Proszę o wyniki. Skarga została oddalona przy 22 głosach za i 4 wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. I kolejny, przedostatni punkt ze skarg, 48 punkt. Skarga na dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego, druk numer 1226/17. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Wysoka Rado, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Wrocławia na swoim posiedzeniu 20 listopada 2017 rozpatrzyła skargę na dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu, w której skarżący złożyli skargę na bezczynność w sprawie odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 31 lipca 2017 w sprawie oznakowania strefy ruchu. Sprawa dotyczy podwórza ograniczonego ulicami Chrobrego, Świętego Wincentego, Trzebnicka i dotyczy od początku do końca, przepraszam, to też tak troszkę braku komunikacji. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji w sprawie postawienia życzonego znaku i oznakowania tego terenu wpłynął na początku wakacji. Faktycznie ZZK przyjął ten wniosek i faktycznie ten wniosek jak gdyby ze względu na czas wakacyjny został odłożony do jesieni, biorąc pod uwagę to, że komunikacja z społeczeństwem zainteresowanym istnieniem tego znaku niestety będzie tutaj w jakiś sposób wątpliwa. I w ferworze walk ten wniosek się, przepraszam uprzejmie, opóźnił. ZZK nie neguje potrzeby dyskusji społecznej, nie neguje konsultacji, że się tak wyrażę, w sprawie postawienia rzeczonego znaku, który w jakiś sposób to wnętrze jeszcze bardziej ucywilizuje. Ja tylko przypomnę, że jest to jedno z tych podwórek na Nadodrzu, które zostało kapitalnie jak gdyby wyremontowane parę lat temu. I no, ten wniosek w sprawie oznakowania strefy ruchu ma tu na celu, no przepraszam, ograniczenie zewnętrznych parkujących, co absolutnie uzasadnione. Rozumiemy, bo to jest to w związku z poprzednimi wnioskami o to, żeby strefy płatnego parkowania wprowadzać. Komisja pochyliła się nad sprawą, biorąc pod uwagę specyfikę i złożoność jak gdyby tego podwórka, który jest obwarowany licznymi kamienicami, a także, tak jak mówię, ten czas wakacyjny. Nie negujemy tego, że na pismo było zbyt późna odpowiedź i jak gdyby ta komunikacja nastąpiła, przepraszam uprzejmie, z opóźnieniem, ale uznajemy, że się tak wyrażę, argumentację dyrektora ZZK i komisja w wyniku głosowania postanowiła jednogłośnie wnioskować o nieuwzględnienie przedmiotowej skargi.
Dziękuję bardzo. Proszę o opinię klubów. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Panie przewodniczący, pani prezydent. Akurat ja ta sprawa bardzo dobrze mi jest znana, bo z tymi ludźmi jestem w stałym kontakcie. Ukłon w kierunku pana przewodniczącego Rady Miasta. Kiedy płynęła skarga do pana przewodniczącego, natychmiast była... Panie wiceprzewodniczący, proszę nam nie przeszkadzać teraz. To panie wiceprzewodniczącemu zwróciłem uwagę, przepraszam. Płynęła skarga, natychmiastowa reakcja. W zeszłym tygodniu odbyło się tam spotkanie na tym wnętrzu międzyblokowym. I niestety są problemy innej natury, ponieważ to nie tylko te trzy ulice, które kolega wymienił, tylko jeszcze czwarta ulica dochodzi Jagiellończyka. Tam jest też brama przylotowa, osłupkowana. I proszę sobie wyobrazić, że nikt nie wie, dlaczego ona jest osłupkowana. No bo jest osłupkowana. Dwa, spółdzielnia, która wybudowała tam budownictwo plombowe, też osłupkowała już po remoncie tego wnętrza międzyblokowego, bo w projekcie i w trakcie to wnętrze międzyblokowe funkcjonowało w ten sposób, że był tam ruch okrężny. A w tej chwili wygląda w ten sposób. Jak śmieciarka wjeżdża, to tylko może tyłem wjechać, a przodem wyjechać. Ruchu okrężnego nie ma. Czterech użytkowników garaży, które mają garaże, albo wjadą do garażu, albo nie wjadą do garażu, bo nie ma drogi dojazdowej. Gdyby było w koło, to by wjechali. No i tak, płacić muszą czynsz za garaże, ale korzystać z tych garaży mogą albo nie mogą. Bywa tak, że rano chcą wyjechać z garażu i nie mogą wyjechać z tego garażu, bo są zastawieni samochodami. Bo został wykluczony ruch okrężny. Kiedy oni zwrócili się do ZZK, było to rzeczywiście w miesiącu czerwcu, czy lipcu, już nie pamiętam teraz, i czekali na odpowiedź. Zero odpowiedzi. No naprawdę, tutaj to akurat nie KPA mówi, że jakieś okresy obowiązują, prawda? Także ta skarga jest na pewno zasadna i uważam, że nikt z nas nie chciałby mieć na takim wnętrzu mieszkać, gdzie może korzystać z garażu, płacić za ten garaż, a wjechać do tego garażu nie może lub wyjechać z tego garażu nie może. To jest kuriozum. To jest kuriozum. My w przyszłym tygodniu kierujemy pisma do różnych instytucji o zbadanie tej sprawy, dlatego że nie wyobrażam sobie w ogóle, jakby straż tam mogła wjechać, gdyby był pożar. No to już była tragedia by była. Te osłupkowania to są na dziko moim zdaniem stawiane, bo nie wierzę, żeby ktokolwiek dał zezwolenie. A teren cały jest własnością zarządu zasobu komunalnego. Tam nie ma innego właściciela, bo wszystkie budynki tam, plomby i tak dalej są sprzedane po obrysie. Nie z wnętrzem międzyblokowym. Czyli nie mają prawa, po obrysie mogą słupki stawiać, tylko do czego miałyby im służyć. Jest to jakieś takie niedopatrzenie i uważam, że tutaj ta skarga jest bardzo zasadna. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Klub Rafał Dudkiewicza. Za wnioskiem komisji, klub Nowoczesna. Za wnioskiem komisji, komisja statutowa. Bez uwag, czy w imieniu innych komisji bądź własnym ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Co przeciw? Słucham. Dobrze, proszę tablicę do głosowania. Kto z pań i panów jest za nieuwzględnieniem skargi? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? I kto wstrzymał się od głosu? Proszę o tablicę z wynikami.
Ja tylko ad vocem, panie przewodniczący, już po głosowaniu, tak, jeżeli mogę.
Tak, proszę bardzo, proszę bardzo.
Pan radny ma absolutną rację, tak? Natomiast rzeczony ruch okółkowy, który tam powinien się odbywać i faktycznie te słupki są tam, przepraszam, po chińsku postawione, zgadzam się, bo też tam bywam, ale nic nie wniesie dla śmieciarki. bo przejazdy są, przepraszam, przy ścianach, jak gdyby zastawione no, samochodami właścicieli. Ta mniejsza, duża nie przejedzie. To się zgadza. Natomiast w kwestii formalnej, naprzeciw tych garaży parkuje jeden uszkodzony mikrobus od wielu, wielu lat, uszkodzony, nieruszany. Natomiast skarga wypłynęła, dlatego że faktycznie, tak jak pan radny zauważył, życzliwa społeczność blokuje wyjazd z garażu.
Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu za poprowadzenie tej części naszej sesji. Teraz rozpatrzenie skargi na dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, druk 1214/17. Bardzo proszę, pani przewodnicząca.
Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Wysoka Rado, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Wrocławia na swoim posiedzeniu 20 listopada rozpatrzyła skargę na dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, druk 1214/17, w której skarżąca złożyła skargę na zaniechania z DIUM w zakresie realizacji wezwania do zadośćuczynienia w związku z wnioskiem o wypłatę odszkodowania. Żeby krótko przybliżyć sytuację, poszkodowana upadła w miejscu publicznym, rości, że się tak wyrażę, wnioskuje o odszkodowanie. Żeby było jasne, pierwsze pismo wpłynęło do ZDIUM, zostało przekierowane do Warty, która jest gdyby wykonawcą ubezpieczenia w imieniu miasta. Zostało to rozpatrzone, żeby było jasne, została wypłacona odszkodowanie. Natomiast potem nastąpiło coś, co jest oczywiście przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego, czyli no, roszczenia dodatkowe, tak, związane z rozpatrywaniem właśnie o tą zapłatę zadośćuczynienia po już wypłacie tego odszkodowania wynikającego z odszkodowania. I żeby było jak gdyby tutaj jasno, skarżąca złożyła to do Warty i składa zażalenie do ZDIUM-u, jak gdyby nie rozumiejąc tego, że to jest, przepraszam, dwa w jednym, tak? Że ZDIUM komunikuje się bezpośrednio z Wartą, Warta komunikuje się bezpośrednio ze ZDIUM-em w tej sprawie. I jak gdyby tutaj z tego trochę wynika niezrozumienie, że się tak wyrażę, i zwrócenie uwagi na to, że nie odpowiedziano jej na pytanie, tylko przekierowano, przebukowano i w drugą stronę Warta też przebukowała jak gdyby te wszelkie pisma dotyczące wypłaty odszkodowań. Po zapoznaniu się z sytuacją komisja jednogłośnie postanowiła wnioskować o nieuwzględnienie przedmiotowej skargi.
Dziękuję bardzo. Opinie klubów radnych, klub PiSu. Bez opinii klub Rafała Tkiewicza. Za wnioskiem komisji. Tak, klub Nowoczesnej. Za wnioskiem komisji. Komisja statutowa nie zgłosiła uwag. Czy ktoś z państwa chciałby w tej sprawie się jeszcze wypowiedzieć w imieniu innej komisji lub własnym? Jeśli nie, szanowni państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za nieuwzględnieniem skargi na druku 1214/17, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o wynik. 17 za nieuwzględnieniem, 1 osoba przeciw, 4 osoby się wstrzymały. Skarga nie została uwzględniona. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, wypełniając ustawowy obowiązek, chcę poprosić państwa o zaakceptowanie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie innych zwolnień od podatku od nieruchomości. Kto z państwa jest za ogłoszeniem takiego tekstu jednolitego? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciwny ogłoszeniu tego tekstu? Kto się wstrzymał od głosu w tej sprawie? Proszę o wynik. 23 za, jednogłośnie, oraz ogłoszenie tekstu jednolitego w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto. Kto z państwa jest za ogłoszeniem takiego tekstu jednolitego? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 23 za, jednogłośnie. W stosownym czasie otrzymaliście państwo na pocztę protokół sesji 47 Rady Miejskiej. Czy są uwagi do tego protokołu? Nie widzę zgłoszeń, uznaję zatem protokół za przyjęty. Interpelacje i zapytania. Zgodnie z informacją otrzymaną od prezydenta Wrocławia udzielono odpowiedzi na wniesione interpelacje i zapytania następujących radnych. Radnego Mirosława Lacha w sprawach kamienicy na Wyspie Słodowej 7, zdewastowanego terenu pomiędzy ulicą Studzienną i Sanocką we Wrocławiu. Radnego Łukasza Alberta w sprawach budowy nowego przedszkola przy ulicy Lumiankowej, inwestycji na terenie ulicy Stawowickiej 116 klub Włókniarz, instalacji tzw. łapaczy wzdłuż boiska w zespole szkół nr 3 przy ulicy Szkockiej 64. pani radnej Grażyny Kordel w sprawach pilnej naprawy nawierzchni na ulicach Skoczylasa, Stromej, Łącznika, Promenada, Majchra, Skoczylasa, Obrób Gody, Złotniki, Leśnica, przekształcenia klina Tarnogajskiego na powiększenie cmentarza parafialnego pod wezwaniem Ducha Świętego przy ulicy Barckiej 80. Radnego Marcina Krzyżanowskiego w sprawach remontu wrocławskich tramwajów, awarii na wrocławskich torowiskach, dalszego funkcjonowania targowiska przy ulicy Ptasiej, udostępnienia zapisu fonicznego z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa w dniu 3 lipca bieżącego roku, rzetelności danych przekazanych przez MPK w sprawie wykolejeń wrocławskich tramwajów, utrzymania torów na terenie dawnej zajezdni przy ulicy Legnickiej w celu usprawnienia organizacji komunikacji w przypadku kolizji, zagwarantowania odpowiedniego finansowania remontów infrastruktury torowej w budżecie Wrocławia na 2018 roku, przywrócenia do eksploatacji pętli przy ZOO w celu zapewnienia alternatywy dla zawracania tramwajów w przypadku awarii na Biskupinie, radnego Michała Piechera w sprawie ogródków działkowych przy ulicy Hutniczej, radnego Krzysztofa Szczerby w sprawie wydatków na integrację mniejszości romskiej we Wrocławiu oraz jej przebiegu, radnych Małgorzaty Zawady i Jana Chmielewskiego w sprawie budowy sali gimnastycznej dla Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania przy ulicy Borowskiej 181-187. Do Biura Rady Miejskiej wpłynęły interpelacje i zapytania następujących radnych. Radnego Marcina Krzyżanowskiego w sprawach. W sprawie przystąpienia do remontu torowiska przy ulicy Kościuszki, które będzie stanowisko objazd dla tramwajów w sytuacji wypadków przy ulicy Traugutta, dotacji ze środków Unii Europejskiej zapisanych w budżecie Wrocławia na 2018 rok, środków zaplanowanych na inwestycje w miejskich spółkach, środków zapisanych w budżecie Wrocławia na 2018 rok, przeznaczonych na dopłaty i wydatki związane z objęciem akcji w spółkach. Radnego Michała Piechera w sprawie sprzedaży dopalaczy na osiedlu kosmonautów i związanymi z tym faktem zagrożeniami. Radnego Łukasza Alberta w sprawie przychodni Stabłowice przy ulicy Stabłowickiej 125. Radnych Małgorzaty Zawady i Jana Chmielewskiego w sprawie wyrażenia zgody na dodatkową sprzedaż 40 obiadów dla pacjentów dziennego oddziału psychiatrycznego w Centrum Neuropsychiatrii Neuromed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Radnego Dominika Kłosowskiego w sprawach udostępnienia szczegółowego harmonogramu prac remontowych ulicy Chłupskiej, budowy chodnika oświetlenia przy ulicy Mościckiego na Brochowie. Radnej Grażyny Kordel w sprawach nabycia na własność lokalu użytkowego w budynku przy ulicy w Wrocławiu, funkcjonowania linii autobusowej nr 917 Leśnica Gałów, podjęcia decyzji o dokończeniu budowy lub wyburzeniu kilkunastoletniej konstrukcji budowlanej z betonu u zbiegu ulic Podhalańskiej i Halickiej, obręb geodezyjny Złotniki. Radnego Jerzego Sznercha w sprawie regulacji ruchu samochodowego na wnętrzu międzyblokowym ulic Świętego Wincentego, Trzebnickiej, Jagiellończyka oraz Chrobrego. Radnego Michała Piechera i Łukasza Alberta w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Królewieckiej, Maślickiej i Brodzkiej. Radnego Krzysztofa Szczerby w sprawach spadku wpływów z opłat za komunikację zbiorową mimo wzrostu cen biletów oraz wydatków na zakup i objęcia akcji i udziałów w miejskich spółkach w wysokości niemal 104 milionów złotych. Czy mają Państwo uwagi do udzielonych odpowiedzi? Nie widzę zgłoszeń. Kolejny punkt to wolne wnioski oświadczenia. W ramach tego punktu chciałbym na początek przypomnieć Państwu, że mamy okres ciężkiej pracy. Będziemy się spotykali na komisjach. Proszę o wszystkich obradach komisji pamiętać, ponieważ będziemy rozmawiali o budżecie przyszłego ważnego roku. Kłaniając się bohaterowi dzisiejszych naszych obrad, panu premierowi Paderewskiemu, zamykam obrady 48. sesji Rady Miejskiej w Wrocławiu. Dziękuję.